Dobry wieczór, witamy wszystkich miłośników filmu. Dziś zapowiadana audycja o serialu, o szczególnym serialu Miłość, Śmierć i Roboty. I nadają dla Was Ania z Trójmiasta.
I z naszego centrum dowodzenia w SS, sam kapitan Krawiec.
Jak się pięknie przywitaliśmy na krzyż, to chyba już jesteśmy zawodowymi radiowcami.
Powolutku, powolutku.
No to jej wina, słuchajcie, to ona namówiła, żebyśmy o tym serialu rozmawiali akurat. Czemu akurat o tym?
Wiesz co, no pomyślałam, że dla ciebie to będzie gratka, jako dla grafika, to raz. A dwa, no zachwycił mnie po prostu, dlatego że no to są jakby, ja to tak odebrałam jako takie zajawki, z których mogłyby powstać inne po prostu pełnometrażowe filmy albo gry. A dwa, no dużo ciekawych tematów porusza ta seria. Takich, wiecie, jak transhumanizm, jakieś zagrożenia związane z rozwojem technologii czy z machine learningiem. Także myślę, że tematy dosyć na czasie.
No, obejrzałem sobie, nie wiem, czy cały pierwszy sezon, coś tam z drugiego i trzeciego. No i tak zrobiłem sobie potem przerwę. I się zacząłem zastanawiać, jak ocenić właściwie. I tak po chwili takie olśnienie, że ja już takie coś widziałem dawno temu w takiej formie właśnie antologii, gdzie są bardzo krótkie formy. Tam jest od 7 do 20 minut jakoś trwa odcinek. Różni twórcy, różne scenariusze, różne w ogóle tematy podejmowane, różny też właściwie gatunek, bo to wszystko gdzieś tam oscyluje cały czas między horrorem, science fiction, komedią, ale gdzieś tam się kręci wokół technologii, wokół zjawisk nadprzyrodzonych. Właściwie to są też opowieści, no, gdzie jest więcej magii niż techno, a czasami sobie i piękny steampunkowy świat pooglądamy, czasami będzie to japońska, inspirowana japońskimi legendami, opowieść, no też to, że dużo krwi się leje. W każdym razie zawsze gdzieś w obrębie fantastyki i dokładnie takie były też różne antologie wydawane kiedyś w postaci komiksów, magazynów komiksowych, zinów właściwie. To były niekomercyjne, znaczy niekomercyjne, niezależne, to jest dobre słowo, nie? Tak jak dziś są gry niezależne, to dużo tego wychodziło. Zbierałem co najmniej, nie wiem, z 10 różnych tytułów. I tam były właśnie zawsze krótkie opowieści, gdzieś w okolicach fantastyki. I też tak samo nierówny był poziom, bo mi się na przykład nie wszystkie podobają te opowieści. Ciebie jakoś wszystkie wchłonęły mocno? Wszystkie ci się spodobały? Czy były też takie, co niekoniecznie?
No nie, nie, było też kilka słabych punktów, takich no, nieudanych bym powiedziała, czy to, znaczy raczej pod względem takim scenariuszowym, tej opowieści, bo tak ze strony tej, no wiadomo, jestem lajkiem, ja tylko odbieram to, co widzę, bo ze strony takiej tej graficznej to generalnie wszystko mi się podobało, ale tak, jeżeli chodzi o to historyjki, to niektóre były słabsze zdecydowanie, ale niewiele tego było.
No to podobnie mamy, bo też ciężko się przyczepić wizualnie tutaj, znaczy pod kątem wizualnym, wszystko jest pięknie zrobione i to właściwie są takie opowieści animowane, ale często animowane już w 3D, tyle że to 3D wygląda jak pięknie, jak piękne ilustracje do książki, nie? Malowane. No wiadomo, cel shading, nierealistyczny, niefotorealistyczny rendering, tego typu zabawy, to robią różne niezależne studia. Sprawdziłem i jedno studio, jakieś drugie. Takie wyglądają na mniejsze, takie, które mają na koncie po 2-3 produkcje. Myślę, że to często mogą być jacyś po prostu młodzi ludzie, którzy się organizują w taką grupę i robią sobie filmy. No fenomenalnie to wygląda, bardzo różne style, co zresztą widzicie trochę na ekranie, nie? Macie tu kadry z różnych odcinków i zauważcie, że każdy jest w innym stylu właściwie. Mamy tu realistyczne postacie, do bólu realistyczne w 3D. Przypomina to trochę Mass Effecta, cała ta historia. Mówię o prawym dolnym rogu. Macie zabawne robociki. To jest pierwszy odcinek, bardzo mi się spodobał. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu o trzech robotach. Mamy tu astronautkę zagubioną w kosmosie i śmieszne ludziki. Trochę, nie wiem, może jak kiedyś się z plasteliny robiło, nie? I ze szmatek. To taki rendering i za każdym razem jest to grafika komputerowa. I myślę, że to jest takie szczytowe osiągnięcie, jeśli chodzi o artyzm tworzenia. Na przykład ta opowieść o tej astronautce, ona wygląda... Kadry z tego filmu wyglądają jak wyjęte z komiksu Mobiusa, mistrza Mobiusa. Bardzo charakterystyczna kreska, cieniutka, bardzo wszystko dopracowane, minimalistyczne. Tu nie ma żadnej niepotrzebnej kreski, nie? A to wszystko jest 3D. No, mnie też to zachwyciło, powiem ci.
No, myślę, że tutaj dobrze dobrałeś te cztery plansze właśnie. Ja też tak sobie wcześniej podzieliłam, jakby jeżeli chodzi o tą grafikę, na takie cztery kategorie. Ja to tak nazywałam taki komiksowy styl, taki filmowy styl, że ciężko czasami odróżnić, czy to film, czy to animacja. No i taka też taka tradycyjna animacja 3D. No i te roboty dla mnie, było też kilka właśnie takich filmów, że wiadomo, że roboty czy ci bohaterowie są zanimowani, ale tło jest tak realistyczne, że wydaje się, że jest no prawdziwe po prostu. To jest majstersztyk. Masz wrażenie, że po prostu normalnie zostało sfilmowane i tylko te roboty zostały nałożone na tło.
Powiem ci, że przy dzisiejszym oprogramowaniu, tym co oferują nawet domowe komputery, to mniejszym nawet wyzwaniem jest realistyczne wyrenderowanie takiego otoczenia jak biuro, jakieś lochy. To każdemu jakoś wyjdzie i to całkiem nieźle. No ale ludziki, nie? To już jest trudniejsza sprawa. Widziałaś pewnie ten odcinek o mikrozombiakach. On się nazywał Mali Zombie, coś takiego, mini zombie. Kojarzysz, nie? To wszystko wyglądało jak makieta jakaś zrobiona taka, no w domu jak się robi makiety z kolejkami, nie? Drzewka malutkie. W każdym razie no makieta i te małe ludziki i te małe zombiaczki śmiesznie mówiące takim przesterowanym głosem. Bardzo ciekawy pomysł, żeby pokazać apokalipsę zombie w świecie trochę takim żołnierzykowym, nie?
No tutaj właśnie wyszło na tych filmach, że ten ruch jest najtrudniejszy do odtworzenia. Bo jeżeli właśnie były takie filmy jak ten właśnie Za szczeliną orła, ten tutaj w dolnym prawym rogu, który mówię łudząco przypominał zwykły film, zwykłych aktorów, no to te momenty właśnie takie słabsze, kiedy można się zorientować, że to jednak nie są prawdziwi ludzie, to są te ruchy i trudno, i to jest najtrudniejsze dla grafików. A w ogóle tutaj w tym filmie to było tak, że za tą główną postać, za tą Gretę, to odpowiadało jakby osobne studio jeszcze, nie? Czyli jakby jedno studio robi cały ten film, a za tą jedną postać robi osobne studio i faktycznie te pierwszoplanowe postacie, często tak było w tych filmach, są, że tak powiem, super dopieszczone, a te drugoplanowe, no to już tak trochę widać, że tam, nie wiem, czasu zabrakło, czy właśnie może ktoś inny to po prostu robił.
Ano, mniej doskonałe są i takie... czasami nie takie realistyczne. No, z tym ruchem była jedna opowieść o dziewczynie, która jest świadkinią morderstwa. Obserwuje przez okno, jak jakiś facet morduje kogoś tam. Potem
to
musi
był odcinek Świadek.
Świadek, aha. No i w tym świadku, tam pewnie zauważyłaś takie dziwne trochę ruchy, dziwne zabawy grafiką, ale tam to były wręcz mieszane style, realistyczne z komiksowym. Zresztą pamiętasz, że pojawiały się tam onomatopeje, tam bęc, strach, nie? Też tak, więc bawili się formą trochę. Raz to wyglądało bardzo realistycznie, raz robiło się trochę takie psychodeliczne wręcz, jakiejś zabawy perspektywą. Niesamowite możliwości daje w ogóle taka pełna kontrola przy tworzeniu filmu na komputerze w 3D, no bo wszędzie możesz tą kamerą zaglądnąć. Kamera może wszystko, może latać gdzie chcesz, może dokonywać najbardziej niesamowitych zbliżeń i tak dalej. Ja coś o tym wiem, to daje niesamowite możliwości twórcom, więc pewnie będzie coraz więcej 3D. Tym bardziej, że serial bardzo się spodobał. Widzę, że na Filmwebie ocena 8.0, co na Filmwebie to jest bardzo dobra ocena. Naprawdę jakiś doceniony film tyle dostaje. No tak się mówi, że najlepszy serial roku, a wystarczyło wpaść na prostą... na prosty taki plan. Opowiadamy ludziom różne historie, trochę rodem też z takiego retro science fiction, bo z czasów, kiedy wypuszczano na potęgę masę pulpy, takie pulp fictiony science fiction, nie? Drukowane w dużych nakładach, na tanim papierze. Różne opowiastki o wojnach robotów, o zdobywaniu kosmosu, o zbuntowanych maszynach, o podróżnikach z przyszłości. Przecież właśnie z takich opowieści pochodzą różne pomysły, które potem zostały rozwinięte, stały się światową marką, jak Terminator, nie? Terminator był właśnie inspirowany jakąś starą tam strefą mroku, gdzie też przybysz z przyszłości, też roboty i też no, ale dzisiaj trudno się nie inspirować, właściwie to moim zdaniem twórca taki filmowy, czy reżyser, czy inni, to są trochę dzisiaj takimi kucharzami, którzy łączą różne składniki. No i co z tego, że tych składników sami nie wyhodowali, nie wypróbowali, znaczy nie stworzyli od zera, nie? Robią coś z czegoś też. I kwestia tego, jak to potrafi po mistrzowsku zmiksować różne motywy. Motyw zdrady, motyw tam Robinsona Crusoe, bierzemy sobie na tapetę i przerabiamy go na kosmos i dodajemy do tego różne motywy popularne, na przykład dzisiaj w scenariuszach, że grupa ma społeczne jakieś sprawy do załatwienia z sobą, nie? I już mamy coś w stylu Walking Dead. To może być zamiast zombiaków, zróbmy rozbitków na obcej planecie, którzy tak samo jak bohaterowie Walking Dead też się muszą dogadać ze sobą w jakiś sposób. Już mamy taki społeczny, nie? Taki obyczajowy, że tak powiem, motyw do tego.
No to jest mnóstwo odniesień. Też są takie, wiecie, już jak powiedzmy starsze wątki eksplorowane, takie po prostu opowieści, jak na przykład Gulliver i Lilliputy. Jest odcinek Olbrzym, który zatonął. Nie wiem, czy ten widziałeś. O tym, jak właśnie ludzie odkrywają na plaży takiego olbrzyma martwego. Jest też dla mnie na przykład ten odcinek Rybia noc. To jest dla mnie taka, nie wiem, współczesna wersja mitu o Dedalu i Ikarze, ale też takich współczesnych to jest mnóstwo. Na przykład Obcy to się tutaj przynajmniej ze 4 razy przewinął. Na przykład w takim odcinku Mechy mamy powiedzmy jakąś tam nie wiadomo jaką przyszłość i jak rolnicy sobie radzą, jakie zagrożenia. Okazuje się, że złe wilki i lisy to już nie jest największe zagrożenie dla stad wypasających się krów, tylko właśnie ataki obcych, takich rojów obcych, które no właśnie łudząco przypominają naszego obcego.
Faktycznie wyglądały jak ksenomorfy. No i mamy tych wieśniaków w ich wieśniackich mechach. Też jakiś pomysł. I to był przykład takiego scenariusza, gdzie właściwie twórcom chodzi głównie o pokazanie swoich skilli właśnie wizualnych, nie? Żeby to wypasić, żeby była fajnie wojna pokazana. I science fiction chyba nigdy się nie wzbraniało przed takim czymś, przed takimi opowieściami, które są właściwie bardzo proste, dosyć płytkie, no bo mamy tych wieśniaków, bronią się przed tą szarańczą i nawet jak tam się na siłę wrzuci na końcu jakiś morał albo w stylu, że nie wiem, że musimy się zjednoczyć, żeby wygrać, to nie jest nic specjalnego, nie? I wiadomo, że chodzi o ciekawe pokazanie rozpierduchy po prostu w tym akurat przypadku. Ale są też i takie głębsze opowieści, nie? Które nas zaciekawiają poprzez samo to, że chcemy się dowiedzieć, kim ktoś jest tam, jak to się wszystko skończy, czy się dogadają, czy się nie dogadają już. I to wszystko jest jeszcze jakoś tak zrobione, żeby nam jakąś treść ciekawą przekazywało, żeby skłaniało do rozmyśleń. O, może tak.
Tutaj może bym wróciła do tego odcinka Świadek, o którym wspomniałeś wcześniej, bo to był taki najbardziej obsypany nagrodami z całej tej serii, za który właśnie odpowiadał taki hiszpański twórca Alberto Mielgo, który ma takie studio Pinkman TV. I tutaj właśnie te nagrody były za tą scenografię tego miasta. Także tutaj o to właśnie chodziło, że ono było takie wyjątkowe, mega realistyczne. A tych studiów w ogóle, które tam brały udział tworzeniu tych, no to mówię, Z20 było. No główne to Blur Studio Tima Millera, ale słuchajcie, też się załapało nasze polskie Platinum Image, także...
O, a który odcinek? Będę strzelał, że jakiś bardzo realistyczny i trochę w klimacie Allegro, czyli bierzemy starą baśń i uwspółcześniamy. Zgadłem?
To znaczy połowicznie zgadłeś, bo wzięli starą baśń, tak jak mówiłam, to jest właśnie dla mnie oparte na takim micie o Dedalu i Ikarze, ale to było w stylu komiksowym. To był odcinek Rybia Noc o tych dwóch komiwojażerach, którzy po prostu utknęli gdzieś tam na amerykańskiej pustyni, zepsuł im się samochód. No i ten starszy mówi, że tutaj kiedyś było dno oceanu. I oni nie wiadomo, czy przez to, że woda im się skończyła i mają halucynacje, faktycznie zaczynają widzieć takie w nocy duchy takich podwodnych, morskich, pradawnych stworów. No i ten starszy tylko sobie podziwia, a ten młodszy sprzedawca jakby dołącza do tych wspaniałych ryb, kałamarnic, tam rozbiera się, pływa sobie z nimi. No i właśnie, on jest tym Ikarem, niestety. Ale to wam nie zdradzę, musicie obejrzeć.
Wódz się pojawił na czacie i pyta, z którego odcinka to, co w prawym dolnym. To jest, jeśli dobrze kojarzę, Szczelina Orła.
Tak, to jest za Szczeliną Orła. To jest w tym pierwszym sezonie. To jest taka historia właśnie takiej załogi, która wraca, ma wrócić, wykonali misję, mają wrócić na Ziemię, no ale wystąpił jakiś błąd tego startowego jakiegoś tam kodu, no i lądują 150 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. No i tego kapitana wita piękna Greta, która jest jego przyjaciółką z przeszłości, tam flirtowali ze sobą kilka lat temu. No i ona tutaj próbuje mu wytłumaczyć, że tutaj muszą trochę poczekać, ale on nabiera podejrzeń i zaczyna rozumieć, że coś tutaj nie gra, no to i chce koniecznie poznać prawdę. I nie dość, że dowiaduje się, że są właśnie 150 tysięcy lat świetnych od Ziemi, czyli na Ziemi minęło już kilkaset lat, więc nie ma do czego wracać. No i okazuje się, że Greta tak naprawdę nie jest Gretą.
No jakoś no tak, właśnie... tak średnio zachęcony się czuję, bez urazy. A już chyba się domyślam, dlaczego Wódz też napisał, że te roboty to największe gówno, bo w drugim odcinku z robotami, bo tam w drugim sezonie czy w trzecim one powracają ze swoim kolejnym odcinem. No i w tym odcinie roboty przybywają do takiego sanktuarium bogaczy. Jakiś taki mokry sen Ayn Rand, klimaty a la Bioshock i oni tam, ci bogacze, mieli się właśnie chować przed kataklizmem. I jest niezła szydera z tego wszystkiego, być może też z libertarianizmu. No to Wódz od razu musiał wąsa nastroszyć, jak tylko zobaczył, że ktoś porusza taki temat. Nie wolno takich tematów, nie wolno się śmiać. Wolno się śmiać tylko z katoli głupkowatych, a z libertarian i ich mokrych snów i ich idylli, to nie można tego parodiować, bo to jest wściekły atak. Dziękuję.
Powiem ci tak, że dla mnie ten pierwszy odcinek był trochę mylący, bo jak zobaczyłam sobie, wiesz, że to ma być przemoc, nagość, wulgarny język i 18+, no to poczułam się bardzo zachęcona do tego serialu. A potem jak w pierwszym odcinku zobaczyłam te trzy robociki takie dosyć niewinne, to co to ma być w ogóle? I dopiero ten drugi odcinek tak na odpowiedni kurs mnie nakierował. A te trzy roboty, no to one jakby eksplorują ten postapokaliptyczny świat, tak, gdzie ludzkość wyginęła i właśnie jakby mają się uczyć od tego, co ludzie zrobili źle, tak, na podstawie ich błędów, żeby ich rodząca się cywilizacja, kultura nie popełniła tych samych błędów, co ludzie. No i tutaj właśnie różne drogie ucieczki, jakie sobie ludzie przygotowali od tego kataklizmu, No to właśnie tutaj najpierw pokazują, jak biedacy się przygotowywali do tej apokalipsy. No to tak, wiecie, jak to prepersi, po prostu jakieś pułapki w ziemi, taki powiedzmy świat z Walking Dead. Potem przeprowadzają nas właśnie do takiej techno-Atlantydy, czyli takich pływających oaz stworzonych właśnie przez technomilionerów. Krawiec, czy ty wiesz, czym wyróżnia się technomilioner od milionera?
No czekaj, chyba zapamiętałem, że nie weźmie żadnych fachowców tam, żeby mu gotowali i tak dalej, tylko wszystko powierzy maszynom na
tak,
miejscu.
Tak, ale takie zewnętrzne cechy charakterystyczne to jest, chodzi w bluzie i ma dużo fobii społecznych, także masz zadatki, słuchaj.
No na i milionera, tak, właśnie... na technomilionera, no właśnie widzisz, przegapiłem szansę, trzeba było zostać ekscentrycznym technomilionerem i z takim respiratorem, znaczy nie, z tym, z inhalatorem jeszcze biegać, rudy, biegowaty i w bluzie, a tam ma grube miliardy, jak Elon Musk, nie? Gdzieś z tyłu schowane. No, ale nie wiem, mnie jakoś najbardziej rozśmieszyła ta robocica, ta taka wyglądająca jak obelisk z Odysei Kosmicznej na nóżkach z wielką dupą. Ona taka śmieszna, ponieważ jest dosyć mocno pokręcona, ale mówi bardzo takim spokojnym głosem, a la Krystyna Czubówna, nie? I scenka, w której ona fotografuje jakąś martwą cheerleaderkę, zabiera jej te pompony do kibicowania i jedzie sobie i krzyczy: nasi, gola. Jakoś mnie to rozbawiło. Taka Krystyna Czubówna na kółeczkach, nie? No jest też robot żołnierz najwyraźniej, bo ma tam niektóre części w kamuflażu wymalowane. I przez tam nie ma za bardzo przemocy, ale raz wysunął działko jakieś i groził, że zdezintegruje swojego koleżkę, drugiego robocika, który jest takim małym, śmiesznym robocikiem zabawkowym. Fajnie twórcy to zrobili, że od razu patrzysz na niego i widzisz, że to jest taki bardziej zabawkowy robot. No dbałość o detale, nie? Widać, że tutaj tani plastik, tu jakaś już konstrukcja taka a la wojskowa. No, ta Krystyna Czubówna robot, to nie wiem, na infolinii może pracowała, chociaż ona ma takie ramię, którym ciągle co pstryka zdjęcia tam aparatem, coś maca, bo wszystkie te roboty są bardzo zainteresowane tym naszym światem, wręcz to są dla nich jakby takie wakacje, jakby, no, sielanka, coś wspaniałego, to zwiedzanie świata, no bo tak, nie ma ludzi, którzy mogą cię wyłączyć, albo chcieć ci, nie wiem, skasować pamięć, nie musisz już wykonywać tych samych prac cały czas, to dla robota taka apokalipsa, to nie lada gratka. No, jak ten jeden z tych robotów powiedział, że widziałeś jedną apokalipsę, to widziałeś wszystkie. Czy tam widziałeś jedno apokaliptyczne miasto, to widziałeś wszystkie. No i faktycznie takie poprzewracane domy, wszystko obrośnięte bluszczem. Faktycznie te apokaliptyczne miasta zawsze tak samo wyglądają.
Ale ten jeden robot, żołnierz X-Bot 4000, znajduje swojego przodka na ziemi, X-Bota 3. Tak. Tutaj oni właśnie mówią, tak jak mówisz, że wszystkie postapokaliptyczne miasta wyglądają tak samo. No mówię, ale te trzy roboty to na pewno są obowiązkowe dla wszystkich wielbicieli kotów. Już co tam kot robi, to koty robią, jaką pozycję zajmują, nie będziemy mówić, nie będziemy zdradzać, ale tak, wszyscy kociarze obowiązkowo muszą te dwa odcinki obejrzeć. No i tutaj właśnie jeszcze nie powiedzieliśmy o tej trzeciej drodze ucieczki dla tych najbogatszych, jak oni tu mówią, obrzydliwie bogatych, którzy po prostu tam w roku 2025 wystrzelili się na Marsa. Ale tutaj właśnie ta nasza Krystyna Czubówna mówi, że ludzie mieli wszystkie zasoby i możliwości, żeby się uratować, no ale ze względu na swoją pychę, tak, no to po prostu doprowadzili do samozagłady. Także trochę taki edukacyjny, umoralniający film.
Tylko że jak ta robocica wygłasza te swoje mądrości, to puszcza chyba sama taką dramatyczną muzyczkę, bo to chyba z jej głośnika płynie. No i tak prawi mądrości na temat ludzkości, no a potem to jest rozbite to wszystko jakimś głupkowatym żartem. Generalnie bardzo jajcarskie to było, się uśmiałem, muszę przyznać.
A, jeszcze była kolejna droga ucieczki dla liderów państwowych, czyli dla przywódców państw, którzy po prostu przygotowali sobie podziemne schrony, gdzie mieli zamiar przetrwać jakąś tam atomową zagładę. No i tam w tych swoich schronach odkryli kolejną formę rządów, ekstremalną demokrację, która polegała na tym, kogo dzisiaj zjemy na kolację.
Tak, i oni to, jak to nazwali? Demokracja ekstremalna.
Ekstremalna, tak.
No, to jest fajna szydera i podoba mi się to, że jest trochę tej szydery z tematów, no takich, że się tu nawet u nas zaraz obruszą, nie? Tak jak wódz, któremu się pewnie tam nie spodobało, że z tego libertarianizmu trochę się śmieją. Takie niepopularne do śmieszkowania tematy może, nie? Bo łatwiej się śmiać z jakiegoś właśnie wieśniaka przygłupiego w mechu, czy jakiegoś, nie wiem, innego, ale no, z libertarian, z kapitalizmu się śmiać. To nie jest takie popularne chyba, nie? Po prostu jak śmianie się może z innych rzeczy. No, wódz z kolei pisze, że podobało mu się z kolei udanych łowów, że to taki prawie wiedźmin. Nie wiem, czy o tym samym myślimy, o tej opowieści, gdzie na początku stary i młody łowca polują na jakąś kobietę demona, lisiego, lisi demon. To jest taka popularna legenda w Japonii, z tego co wiem, bo ten lisi demon się przy różnych okazjach pojawia. Nie tylko u Toriyamy w Naruto, nie? No, ale Akira Toriyama zawsze słynął z tego, że lubił mieszać różne stare legendy, opowieści, mity, ze współczesnością. Doda trochę właśnie legenda o lisim demonie, trochę przeniesienie tego na realia, może nie cyberpunkowe, tylko właśnie tam jest taki świat steampunkowy, gdzie królik robot wypuszcza parę, bo jest na parę. No, bo moją uwagę najbardziej zwróciło uwagę to, że to było mistrzowsko narysowane, piękną, staranną kreską, no tak jakby to Japończycy robili i może robili właśnie ten odcinek, może jakieś japońskie studio zrobiło, no bo widać kunszt, tak, widać kunszt mniej eksperymentu, mniej szukania, a bardziej wypróbowane, klasyczne techniki dopracowane do mistrzostwa, więc no to jest taka uczta dla oczu, tam jak nie wiem, jak potem ta demon, no bo to jest dopiero początek historii, co wam powiedziałem, ale nie chcę za dużo zdradzać. Chociaż nie ma też za dużo co zdradzać, bo to jest właśnie przykład takiej prostej opowieści. Tam nie ma żadnej, ona nie jest jakaś mega ambitna. No co, no łowca, tu się mści ta kobieta, zabija, przerobiona na cyborga, potem jako cyborg. No to wiecie, o co chodzi. To są takie opowieści, no, taka pulpa trochę dla faceta. Facety to oglądają, jak się strzelają, ganiają i nie ma akurat w tym momencie wielkich innych oczekiwań, bo się jara formą, bo się jara, jak to jest wszystko przedstawione. Tam wyskakuje ten lisi robot i to jest piękne ujęcia, nie? Każdy... Łączenie animacji poklatkowej z możliwościami, jakie komputer daje. Raz bywają takie ujęcia, że widzimy na jednym właśnie ujęciu, jak pociąg jedzie. Pociąg zrobiony komputerowo, ale tak, żeby wyglądał na rysunkowy. Gdzieś tam jest jakiś krajobraz już malowany ręcznie. Widać po prostu pociągnięcia ręki artysty, a w tle jeszcze inne efekty komputerowe, jakieś 3D czy inne zabawy z postprodukcją w ogóle, z deformowaniem tam obrazu. No fenomenalne, tak można powiedzieć, że taki przykład, jak można świetnie używać różnych współczesnych technik w sposób bardzo elegancki i taki mistrzowski. Nie obciachowy, nie? Bo często komputer jest po prostu ucieczką, żeby coś taniej zrealizować, żeby zrealizować szybko, w jakimś fleszu, coś na bas grać, wprawić w ruch. I taka animacja też się w sumie znalazła. Sądząc po stylu, po tym jak kreska się zachowuje, jestem na 99% pewien, że było to zrobione w Blenderze. A to animacja 2D, wręcz rysowana klatka po klatce. Ale to Blender ma taki jakby szkicownik swój, jest bardzo prosty, po prostu bierzecie myszkę czy tablet i rysujecie. I niewiele więcej tam jest tych funkcji, Ale nagle ludzie przy pomocy tego szkicownika zaczęli w tym Blenderze robić zajebiście wyglądające animacje, które mają dość specyficzny styl, ale to właśnie było to, to właśnie było to, czyli przeróżne studia też pod względem, myślę, wielkości, ilości funduszy, jedni pracują na darmowym oprogramowaniu, drudzy mają najlepsze komputery i w ogóle uważam, że tak na oko to tam bardzo dużo jest robione już w real time, w czasie rzeczywistym, czyli nie renderowane mozolnie dniami, miesiącami, jak jeszcze na przykład intra do Wiedźmina, nie? No ale to się zleca tam na farmę renderingową, to inne komputery wam to renderują, to trwa krócej, ale i tak jest duża przewaga, o to o czym mówiliśmy. Realizacja przy pomocy silników 3D działających w czasie rzeczywistym daje niesamowite możliwości, bo można bardzo fajnie dopieszczać sobie dzieło. Każda przeróbka nie wymaga od początku całego procesu renderingu, czy przynajmniej jakąś całą scenę trzeba od nowa zrobić. Nie. Tu możemy nagle zmienić całe oświetlenie w filmie od początku do końca, robiąc dwa kliknięcia i wszystko już zrobione. Można odtworzyć tylko film i zgrać po prostu od razu, ciach. Więc jest to szybkie, fajne, elastyczne. Myślę, że w tym kierunku to będzie szło.
A tak jak mówiłeś, ten odcinek został zrobiony przez południowo-koreańskie studio, a tutaj Czech Tool mówił jeszcze o tym odcinku Sony, to myślę, że Sony ma przewagę, czyli to jest coś dla wielbicieli niepotrzebnych walek dla rozrywki. Może w tym kierunku MMA pójdzie, że wiesz, będą takie brutalne bestie sterowane po prostu naszym umysłem. I myślę, że tylko w takim momencie miałoby sens starcie właśnie kobieta kontra mężczyzna.
No, to tam, gdzie właśnie bohaterką była kobieta, tak? Co miała jakiegoś linka, takie połączenie mentalne ze stworem, którym kierowała, tak?
Tak. To właśnie były takie walki po prostu, nie? Że były takie super bestie, które były sterowane po prostu naszym umysłem.
Właściwie coś w tym stylu trochę już funkcjonuje, bo w Stanach już od dawna są popularne takie zawody robotów. W Japonii pewnie też, no, coś takiego jest. No, w Stanach też. I to są takie fajne show, bo to może i stary, i mały, i ojciec z dzieckiem może takiego robota przygotować, którego potem wystawiają do walki z robotem przygotowanym przez inny zespół. I fajnie, roboty się trachają, nikomu się krzywda nie dzieje, nie ma krwi. A jest dużo zabawy i dużo kombinowania i przygotowania różnej. Da się z tego zrobić show. Więc ja myślę, że tego show, tego rodzaju show będzie więcej. Pewnie się pojawiało różnych, tylko trzeba wpaść na jakiś pomysł. Czym tu sterować zdalnie, nie?
Tutaj chłopaki też wspominają o ostatnim odcinku trzeciego sezonu Jibaro. Nie wiem, czy ty to widziałeś.
Chyba nie.
Takim głuchym rycerzu, który bierze udział w takiej wyprawie, bo domyślamy się, że po złoto, może gdzieś tam w południowej Ameryce. No i walczy z nimi, powiedzmy, chce ich powstrzymać taka południowoamerykańska świtezianka, czyli taki duch takiego jeziora, ubrany właśnie, ona jest spowita w takie różne klejnoty. No i ona jak taka syrena po prostu swoim krzykiem, swoim głosem jakby powala tych wszystkich rycerzy, tylko tego jednego nie, no bo ponieważ jest głuchy, tylko on ocalał. No i oni potem taką fascynację obopólną mają między sobą. No i tutaj właśnie jeżeli chodzi o interpretację w ogóle tego odcinka, no to właśnie rozmawiano, czytałam taki wywiad z tym Albertem Mielgo, który odpowiedzialny jest za ten odcinek, no to on jest reżyserem, no i też ten scenariusz napisał, że on miał na myśli po prostu relacje międzyludzkie, tak, między kobietami a mężczyznami, właśnie o to tam chodziło, tak, że to jest właśnie taka nierówna walka, często skazana po prostu na porażkę.
Tam może mu chodziło o to, że tylko mężczyzna, który jest głuchy, jest w stanie wytrzymać z babą i że głos baby to jest śmiercionośna broń i baby nas tym głosem rozwalają i nawet jak nam coś głupiego przyjdzie do głowy, jak się zacznie drzeć baba, to właśnie to nie bez przyczyny powstały takie legendy jak o Banshee, o syrenach, co Odysa czarują i zwodzą swoim głosem. Głos to potężna broń kobiety i one nie zawahają się, żeby jej użyć.
No on tak mówi, że właśnie to jest taka walka między drapieżnikami różnych gatunków i ma taki trochę cierpki komentarz do współczesnych relacji, bo mówi, że wybieramy sobie ludzi ze złych powodów, a oni nas wybierają ze złych powodów, no i kończy się to cierpieniem. I właśnie o tym jest G-Para.
Mówiąc o tych antologiach komiksowych różnego typu, bo później się jeszcze ukazały, mam gdzieś nawet taką piękną książkę, Antologia polskiego komiksu, to wychodziło w częściach, kilka części tego wyszło i to były wydane na ładnym, błyszczącym papierze z dobrym kolorem, co za tym idzie. Też takie zbiory, no i krótsze historie, wyjęte właśnie z różnych wcześniejszych, tych już takich obskurnych, bardziej zinów komiksowych, czy po prostu publikowane tu i ówdzie, bo publikowanie krótkich komiksów w różnych pismach, to nie wiem, w wielu krajach to jest coś normalnego, miesięcznik heavy metal, nie? Czy u nas też się komiks Fantastyka ukazywał? To świetne było, bo tam były właśnie krótsze komiksy, takie powiedzmy na kilka stron, i było tych historii po kilka w zeszycie. Zawsze lubiłem takie rzeczy. Trochę mi brakuje takich krótszych historii. Dla mnie odpowiednikiem tego jest właśnie Netflixowy serial. Trochę mnie czasami, nie wiem, nie drażni się Ania, że w tym Netflixie to zawsze musi jakiś gej się pojawić, coś nam o seksie co chwilę. I teksty takie, wszystko z seksem, nawet jak strzelają, to coś tam, o, nie trafił mnie. Bo ciężko, znaczy chciał mnie w fiuta trafić, a nie trafił, bo za mały cel, ha, ha, ha. I ciągle, wiesz, takie gdzieś tam koło fiuta, koło dupy, koło cycka gdzieś to i zawsze musi być jakiś gdzieś zmanierowany gej się pojawić. Bo tak jest, niektórzy tak oskarżają Netflixa, że tak za bardzo mają, za bardzo z tą ręką w majtkach cały czas, jakby to kapitan Tomek powiedział.
No... Trochę tak to jest, ale ten odcinek, o którym mówisz, czyli Zmiennokształtni, który tam się dzieje w tej amerykańskiej bazie wojskowej w Afganistanie i między zwykłymi żołnierzami są też ci mutanci tacy, tak, którzy, tak jak ten główny bohater, jest takim powiedzmy wilkołakiem jednocześnie, taki turbo doładowany żołnierz, ma super węch, super wzrok, no, jest mega wytrzymały. To mi się ten odcinek bardzo, bardzo podobał. Nie wiem, czy w tych grach typu, nie wiem, Battlefield czy Call of Duty jest taka możliwość, żeby sobie jako broń właśnie stworzyć drugie swoje wcielenie jako wilkołak. Chyba jeszcze nie.
W tego typu grach to raczej nie, ale pamiętam, była taka gra, w którą można było w trzech sobie na przykład grać. Do wyboru miało się łowców lub różne stwory, bestie. I to się nazywa rozgrywka niesymetryczna, czy jakoś tak. Stąd, że nie stają naprzeciwko siebie równe siły w grze komputerowej, jacyś komandosi kontra terroryści, terroryści kontra żołnierze, tylko mamy tutaj walkę łowców ze stworami i stwór ma bardzo unikalne zdolności i każdy inny, tak, jakiś tam nietoperzowaty ma specjalny wzrok, jak nietoperz, drugi potrafi skoczyć i się gdzieś z sufitu uczepić, a łowcy też mają różną broń, różną siłę ognia, różną szybkość, bardzo fajna gra. Tak słyszałem, bo nie grałem, ale wiem, że ludziom się bardzo spodobała, bo no, był taki okres, że nie wiem jak teraz, ale była moda na niesymetryczne właśnie rywalizacje takie, nie? Że na przykład Piątek 13 wyszedł też, gdzie jeden z graczy może się wcierać w Jasona i ścigać z maczetą głupawych nastolatków. Oni gdzieś się muszą kryć w chacie, barykadować i to są inni gracze już, więc... No i Jason, wiadomo, może gdzieś tam zniknąć, nagle przez okno wystaje jego głowa albo gdzieś tam ma różne swoje tam zdolności nietypowe. No, tak więc to taka propos gier. No ale my tutaj dzisiaj o filmikach, a konkretnie o Miłość, Śmierć i Roboty. Okazuje się, że niektórzy tu oglądali, bo to właściwie nie jest nowy serial, nie? To jakoś
2019, ale te sezony dochodziły tam. Ostatni teraz to wyszedł, teraz w maju, nie? Ten ostatni sezon. Ale jeszcze o tych zmiennokształtnych, o tych żołnierzach chciałam dopowiedzieć, że ci żołnierze, mutanci, mimo że oni byli no, na innym zupełnie poziomie, byli no, dużo lepsi, tak, od tych zwykłych żołnierzy, no to byli poddawani takim ostracyzmowi, obrażano ich, tak, nie chciano z nimi przebywać, tam na stołówce na przykład, taki, nie wiem, powiedzmy, rasizm panował, tylko dlatego, że byli w mniejszości. Ale no mówię, dziwne to było, że jakby ta jednostka mogła super na nich polegać i oni wykonywali takie wyjątkowo trudne te misje, a mimo to, dlatego że byli odmieńcami, byli tak piętnowani też przez dowódców.
No to zawsze obserwujemy i na filmach różnych wdrażanie
no taka metafora
w czyn
rasizmu,
hasła.
Nie? Walki z mniejszościami, braku akceptacji dla odmienności.
Homofobia. Homofobia. Myślę, że to było, że Netflix chciał zwrócić naszą uwagę na homofobię w ten sposób. Nie no, żartuję sobie oczywiście. Ale po Netflixie to akurat można by się spodziewać, że różni będą dyskryminowani. Ten, że jest wilkołakiem, super żołnierzem, inni kompanii go nie lubią. Ten ma klątwę jakoś. Na końcu się okaże, że to wszystko to chodzi o to, żeby się nie śmiać z gejów, bo oni są tacy inni, często lepsi od nas a my się z nich śmiejemy czasem.
A taki, co ci się najbardziej podobał? Masz taki, co ci się najbardziej podobał?
Nie jestem chyba w stanie wybrać ulubionego, bo dużo jest fajnych po prostu i ciężko się zdecydować. Na przykład w odcinku Szczury Masona, no to jest z kolei, to macie w lewym dolnym rogu, dwóch gostków, tak? Ten dziadek to jest farmer, któremu szczury się zalęgły, ale te szczury, wyobraźcie sobie, zaczęły się organizować, zaczęły organizować rebelię, uzbroiły się. No i
ale
trzeba...
pytanie czemu, bo tam było pokazane, że on stosował takie nawozy GMO, czyli po prostu one zostały, się zmodyfikowały, poddały się mutacji. Więc to taka przestroga dla rolników, żeby może tego GMO nie używać.
No faktycznie było takie zbliżenie na beczkę z dużym napisem tam GMO, jakiś środek, czy tam nasiona genetycznie modyfikowane, no ale jakoś o tym nie pomyślałem, że to stąd. No na końcu się jakoś tam zjednali, nie? Po wielkiej wojnie, bo tam się cuda działy, dziadek wzywa eksperta. Śmieszne twarze mają te ludziki, fajne takie, nie? To widać od razu, jakiś cwaniucha, sprzedawca.
Tak, to była taka... firma Traptek, która takie super nowoczesne roboty szturmowe właśnie do zwalczania szkodników produkowała. No i ten nasz szkocki farmer z przyszłości sobie zakupił oczywiście takiego robota, ale jak zobaczył, jaka tutaj szczuro apokalipsa się dzieje, jak te szczury są po prostu mordowane, to przeszedł na stronę wroga i razem pokonali tego robota szturmowego.
No właśnie, bo jako, że jest to ewidentnie serial dla dorosłych, żeby nikogo nie zmyliła forma, nie? Bo treść jest ewidentnie no, dla widza starszego, ale forma bywa taka dziecinna, no właśnie, jak kukiełki trochę, to jest fajne, to mi się podoba. Po prostu to jest dla mnie zajebista i pełnowartościowa animacja dla dorosłych, dla dorosłego widza. No i tam tylko w takich produkcjach możemy zobaczyć szyderę z tego, że tam te szczury biegną, uciekają przez tym giga robotem, megatronem 5000. On tam jakieś działka ma obrotowe, kolce, noże, a te biedne szczurki tam uciekają i potyka się jeden, wyciąga rękę, to pozostali tam nie wiedzą, czy uciekać, czy mu pomóc. Takie sceny, jakby to ludzie na wojnie gdzieś, nie, byli. I wydaje mi się, że film, że animacje, tak jak komiks, tam można sobie na więcej pozwolić. Przecież te filmy są często niesamowicie krwawe i taki czarny humor trochę tam panuje i humor typu gore i dużo takich hardkorowych scenek, ale też takiego przekazu ciekawego, nie? No bo wiadomo, że dorosłego widza zaciekawią niektóre tematy i takie pytania o kondycję naszej cywilizacji. Właśnie no, sporo tego było w tym odcinku z trzema robocikami, bo te roboty ciągle dyskutują o tym, jaki jest człowiek i czemu on coś robi. No właśnie, Ania, czy ty też musisz sobie coś wpychać w takie specjalne dziury, żeby sobie naładować baterie?
No, jakiegoś steaka czasami muszę sobie wpakować. Albo inne mięsko, żeby nabrać energii. Ale słuchaj, tutaj Wódz pisze, że odcinek, który był oparty na motywie Diablo, czy nam się podobał? Który to był oparty na motywie Diablo? Czy to było o tych mechach właśnie walczących z tym epidemią obcych?
No, ci obcy przeszli przez taki portal jak Town Portal, ale nie sądzę, żeby Wudzowi chodziło o to akurat, że to mu dlatego Diablo przypomniało. A ty widziałaś wszystkie odcinki? Bo ja to tak z 1/3 pewnie, albo z połowę, coś koło tego.
Wiesz co, ja widziałam wszystkie i najbardziej mi się spodobał, kiedy zapanował jogurt. Widziałeś ten?
Tak, tak. No.
On mi się spodobał dlatego, bo był miał tak oryginalny ten pomysł. No właśnie, to jest taka sytuacja, kiedy po prostu żywe kultury bakterii jogurtu, już tam opracowywane w laboratorium, są tak inteligentne, że postanawiają przejąć władzę w Stanach Zjednoczonych i wychodzą z takim najpierw postulatem, że chciałyby po prostu jeden stan, Ohio, i chcą tam swoją oazę stworzyć, bo twierdzą, że lepiej będą rządzić niż ludzie. Oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych się nie zgadza na to, ale wtedy jogurt ostrzega, że w takim razie dogada się z Chińczykami. I wtedy prezydent Stanów mówi okej. I jogurt dostaje właśnie w dzierżawę Ohio i niespodzianka, niespodzianka, Ohio staje się oazą szczęśliwości i dobrobytu i zdrowia. No tutaj po pewnym czasie ten jogurt mówi, że zna receptę na to, jak zredukować dług publiczny i rozwiązać inne problemy, na przykład ze służbą zdrowia, ale oczywiście no, ludzie nie są zainteresowani tym, żeby po prostu oddać władzę jogurtowi. Ale sobie właśnie pomyślałam, że takie inteligentne kultury bakterii jogurtowych to może być ostatnia szansa dla polskiej polityki, nie? Bo tak z ludzi to faktycznie już chyba nikt nas tutaj nie uratuje, ale taki jogurt, który jest zdystansowany
i kulturalny, bo to jest wysoka kultura bakterii, jak tu przypomina Wódz.
Tak, tak, to byłaby dobra opcja. Także myślę, że jakieś laboratorium powinno się zająć pracą nad takimi bakteriami, żeby zdążyły wystartować w następnych wyborach.
Może sztuczna inteligencja byłaby tutaj jakimś rozwiązaniem, no ale ludzkość to chciałaby, ale się boi trochę, tak? I głównie to tworzymy niepokojące wizje tego, co się stanie, jak ta sztuczna inteligencja obejmie rząd, czy to za naszym zezwoleniem, czy bez. A chyba mało robimy w kierunku tego, żeby to jakoś wdrożyć. Więcej się boimy, a mniej działamy. No, więc można by porównać tutaj myślący, inteligentny bardzo zresztą jogurt do sztucznej inteligencji.
No, tutaj właśnie mówię, że naszym ekspertom i wszystkim ludziom właśnie brakuje dystansu do problemu, że wszyscy jesteśmy umoczeni w jakieś interesy, relacje. I dlatego władza w naszym wykonaniu się nie może udać.
No ale mamy mądrze, bardzo mądrze. No.
Ale mamy też tutaj takie kilka odcinków o buncie maszyn takim, albo takich błędach maszyn, które no, mogą po prostu być dla nas zagrożeniem. Nie wiem, czy pamiętasz taki odcinek o takiej Florydzie przyszłości, gdzie jest taki wielofunkcyjny robot sprzątający, który teraz właśnie nie wiadomo, czy on jest zazdrosny o pieska swojej pani, czy po prostu wystąpił jakiś błąd w nim i on zaczyna atakować tego jej pieska, ona go ratuje. Nie wiem, czy to widziałeś.
Nie, tego nie.
No i takich odcinków jest właśnie kilka. Także no, jak ktoś tam się zastanawia nad kupnem jakiegoś robota sprzątającego, to może lepiej to przemyśleć kilka razy, no bo wiecie, czasami to będzie wybór robot czy pies. Nie wiadomo, czy taki robot nie będzie chciał po prostu przejąć kontroli nad waszym życiem i nad waszym domem.
Robot pokojówka, który ma ludzkie czasami odruchy, to mi się od razu Jetsonowie przypominają. No, to też jest zabawne, że właściwie z takich różnych futurystycznych przewidywań z literatury filmu, z bajek, no to ci Jetsonowie bardzo dużo tam zostało przewidziane. Wideo rozmowy, takie prostsze rzeczy, nie? Wideo rozmowy mamy, latające samochody mamy, różne roboty kuchenne, no wtedy to może nawet to było zupełnie nie do pomyślenia, jak to wymyślali. To jest bardzo stara bajka. No, a w każdym razie myślę, że jak będziemy mieli już takie roboty gosposie i roboty ogrodników, robot hydraulik i tak dalej, to one często będą się w niespotykany sposób dla nas, bo to też jest kwestia uznaniowa trochę, nie? Czy my sobie uznamy, że robot się zachowuje zbyt dziwnie już, coś tam zepsute, a może nie, to właśnie będą takie spekulacje. Czy on jest zepsuty? No, jak nie robi tego, co chcemy, to chyba zepsuty, nie? Coś mu się popsuło.
No tutaj wódz mnie objaśnia, że z tym robotem w tym odcinku automatyczna obsługa, to chodziło o to, że ten robot pokłócił się ze swoją panią o to, gdzie ma zdjęcie stać. Może tego nie wychwyciłam.
A to może być, mogą mieć kiedyś roboty takie zachowania, takie jak ma na przykład człowiek lekko autystyczny, że, który się potrafi bardzo zafiksować na jakieś pierdole, nie? Znaczy to, co jest pierdołą dla większości ludzi, to on się na tym zafiksuje i to będzie dla niego bardzo ważne, czy coś takiego, to robot też być może będzie mógł się tak zachowywać często.
No, ten odcinek automatyczna obsługa klienta, no to taki właśnie początkowo taki raj na ziemi się wydaje dla tych seniorów, gdzie wszystko za nich roboty robią, no a ostatecznie te roboty po prostu też się buntują, no i stają się zagrożeniem dla tych z kolei zbuntowanych seniorów, które się ośmieliły nie zgodzić ze swoim pucorobotem. No i tam śmieszne motywy, kiedy właśnie pani próbuje się połączyć z ludzką obsługą klienta i musi czekać 6 godzin. Także tak, to już trochę znamy z naszego życia. A ten oparty na Diablo, to wódz mówi, że to chodziło o ten odcinek pogrzebani w podziemnych korytarzach, o takich żołnierzach, którzy próbują odbić zakładnika z rąk rebeliantów, który jest przetrzymywany w jaskini. No i tam w tej jaskini jest taka dziwna maź, no i potem się okazuje, co tam w tej mazi, z tej mazi się tam rodzi. Także tak, to taki dosyć hardkorowy odcinek też.
Oj, często się pojawiają ci żołnierze, nie? W różnych opowieściach, komandości, żołnierze, Space Marines, jakiś rodzaj wojska, no albo rebeliantów, rebelianci to też żołnierze, nie? Ale popatrz, o ile te filmy dzisiejsze są ciekawsze i takie bardziej wielowymiarowe i nie czarno-białe i nie pachną propagandą aż tak bardzo, jak dawniejsze filmy wojenne, nie? Te takie, gdzie są kamraci właśnie, jest ten zły Japończyk, czy Rusek głupkowaty, a nasi dzielni chłopcy tam. Oczywiście, no były też takie filmy, które kontestowały wojnę i tak dalej, ale raczej takie było bardziej naiwne i proste kino wojenne, a dzisiaj ci kosmiczni komandosi, to oni przechodzą różne metamorfozy wewnętrzne, są właśnie nietolerowani przez resztę jednostki, mają problem z tolerancją. Przeróżne rzeczy spotykają tego żołnierza.
Tutaj w wielu tych filmach, właśnie też w tych pogrzebanych, to dla mnie było takie najbardziej przerażające to, ta świadomość, że te inne gatunki, czy to jacyś obcy, tak, którzy tutaj wylądowali, czy jakieś inne, to one się w tak zastraszającym tempie rozmnażają, nie? I po prostu no, nie mamy z nimi szans. Ja to tak odbierałam. No i tutaj w ogóle wódz tutaj pisze, że to trochę szydera z demografii. Jest tu taki jeden odcinek właśnie o takiej regulacji urodzeń w przyszłości, właśnie pod tytułem Regulator, o świecie, w którym posiadanie dzieci jest nielegalne, bo ludzie są już nieśmiertelni i niezarejestrowane dzieci po prostu są likwidowane przez policję. No i mamy tam takiego kapitana Briggsa, który właśnie jest w takim dzieciobójczym oddziale. No i on właściwie nie wiadomo czemu doznaje nagle takiej przez spotkanie, rozmowę z taką matką, która nielegalnie wychowuje dziecko, doznaje przemiany. I zaczyna się nad tym zastanawiać, zadaje pytanie, po co ludzie mają dzieci w ogóle, czemu wolą to niż być nieśmiertelnym. To jest no, taki najpoważniejszy dla mnie z tych wszystkich odcinków, jeżeli tak, no, taki dający dużo do myślenia.
Bardzo mi się podoba to, że te filmy są tak różne, też pod względem jakby nie tylko, że się zmienia scenariusz, czasy, w jakich się rozgrywa akcja, ale też sama jakby sam sposób tworzenia opowieści, nie? Mamy tutaj od takich opowieści, gdzie mało się mówi, jest dużo dłużej, nie wiem, jest wszystko takie bardzo poetyckie, bohater gdzieś zasadzi kwiat, ten kwiat wyrośnie, to wszystko znam właśnie z języka komiksu, który nigdy, wiesz, nie musiał aż tak bardzo lizać dupy przemysłowi i wydawcom i tak dalej i się autocenzurować i upraszczać, bo jeszcze ktoś nie zrozumie. Komiks to zawsze był taki hardy zawodnik, który robi trochę jak mu w duszy gra. I te filmy też takie są. Widać, że twórcy mieli faktycznie możliwość zrobienia kompletnie tego, co sobie, znaczy całkowicie tego, co sobie wymarzyli, nie?
Tak, ale myślę, tutaj wódz może zadzwoń, ty wszystko to widziałeś. No. Co będziesz pisał bez sensu, klepał w klawiaturę, to zadzwoń, pogadamy po prostu na antenie. Ale tutaj wspominasz też o tym odcinku Rój, no to był też mocny odcinek o tym, jak doktor Afriel odwiedza taką inną cywilizację, takich insektoidów powiedzmy, takie powiedzmy latające krewetki. I no tak ściemnia, że tutaj przyjechał jakieś badania robić, a tak naprawdę te insekty są tak inteligentne, że dostrzegają jego zamiar, że on po prostu chciałby ich hodować na niewolników dla ludzi. No i jak to się wydaje, to obraca się to przeciwko niemu.
To taki bardzo stary motyw scenariuszowy science fiction, nie? Że kosmici nas zaskakują, ponieważ są tak nietypową formą życia na przykład i są, nie wiem, żywym oceanem jak Ulema, czy żywą planetą jakąś, czy w ogóle są robalem, ale są, ten robal okazuje się właśnie super mądry. Takie zaskakiwanie tym, co nas spotka ze strony kosmitów, to chyba jest jeden ze starszych motywów science fiction, eksploatowany od dawien dawna, tylko też przeżywający jakąś swoją ewolucję pewnie też, jak najbardziej. No, a Wudzu może do nas zadzwoni, tu musi sprawdzić, no nie jest żadną tajemnicą, że Wudzu jest dzieciaty, więc jako dobry papa Smurf musi pierw zobaczyć, czy kocyk jest tam dobrze położony, czy światło zgaszone, czy bajka opowiedziana i dopiero potem może zadzwonić do nocnego radia.
No, ten odcinek i też ten regulator, no to tak właśnie też piętnuje taką pychę ludzi, że właśnie ich takie przeświadczenie, że są na pewno lepsi niż te inne cywilizacje, a tu zaskoczenie, wcale nie. Tutaj właśnie ten rój, tak, bo te żyjątka, te krewetki, to są, tam różne są gatunki, każdy jest odpowiedzialny za coś innego, ale jakby zawiaduje nimi taki jeden mózg i dzięki temu ta ich cywilizacja jest taka idealna. No i właśnie tutaj pada takie stwierdzenie tego roju, że inteligencja nie gwarantuje przetrwania. Tak, także taka smutna prawda, że inteligencja nie, a współpraca.
No. Ja myślę, że inteligencja też, tylko są różne sytuacje, nie? I raz bardzo się przyda inteligencja, wiedza może bardziej, nawet częściej w takich kryzysowych czasach wiedza sama niż inteligencja, ale są też inne sytuacje, gdzie coś innego się przyda. A to, co mi się strasznie spodobało, to to, że tam jest czasami spora dawka erotyki. To jest to też coś, co znam z komiksu bardziej niż z filmu, że jest właściwie jakaś opowieść, a tu masz, wiesz, stąd ni zowąd masz panią z nagim biustem na przykład, ładnie pokazanym, ładnie narysowanym.
No tak, to było, te sceny seksu to było zdecydowanie największy atut tego odcinka za szczeliną orła. Tak, ta Greta była idealna. Także mimo, że to była symulacja, ja bym była skłonna żyć w takiej symulacji z taką Gretą. Nie ma problemu.
Tak? A pisałabyś się, Ania, jakby był taki wynalazek ogólnie dostępny na jakieś takie spełnianie swoich marzeń w tym temacie w przestrzeni wirtualnej?
Wracamy do tego nieszczęsnego cyberseksu. No, dla mnie to by była super opcja, na przykład to jest w takich sytuacjach, jak na przykład rozstałeś się i chciałbyś, wiesz, dalej być w jakiejś relacji seksualnej ze swoją byłą
Aha.
dziewczyną. Mógłbyś sobie stworzyć jej taki obraz 3D. No i to by zapobiegło, wiesz, kwestii tego post-breakup sex, albo na przykład zostałeś wdowcem, tęsknisz za żoną, a dalej możesz w wirtualnej przestrzeni z nią być. Także jak dla mnie tutaj jest dużo fajnych opcji, które no nie wiem, czy na dłuższą metę pomagają, ale na krótką na pewno są fajnym substytutem.
Okej, Wudzu jest z nami. Cześć Wudzu, dawno nie gadaliśmy. Fajnie, że zadzwoniłeś jednak.
Jestem, dobry wieczór. Faktycznie, ostatnio z czasem
Hej.
było bardzo, bardzo ciężko, więc nie miałem okazji ani was słuchać. Już o dzwonieniu to nie było mowy, ale akurat trafiliście w taki temat, gdzie rzeczywiście ostatnimi czasy miałem troszeczkę tego czasu więcej i akurat się zapoznałem z całym tym serialem, wszystkie trzy odcinki, czy serialem, z tą antologią. Wszystkie trzy sezony sobie obejrzałem w bardzo krótkim czasie. I początkowo miałem jakby, już dawno temu, kiedy się pojawił pierwszy sezon, miałem do tego bardzo takie negatywne podejście, jednak rzeczywiście ten pierwszy odcinek był bardzo zniechęcający. Z jednej strony, tak jak mówiłaś, Aniu, że jest oznaczenie 18+, spodziewałem się jakiegoś goru, flaków, tam karabinów maszynowych, gołych bab i tak dalej. A tutaj śmieszne trzy robociki robiące sobie żarty z ludzkości.
No to ty wolisz,
Więc.
przepraszam, po raz tysięczny oglądać gołego cyca, jak cię ktoś szczuje cycem i się strzelają, a nie wesołą
Właśnie.
opowieść o robocikach, które i te żarty są fajne, bo oni żartują sobie z ludzkiej cywilizacji. Coś cię to ubodło, to śmianie się z libertarianizmu, ja twierdzę
Ale
cały
to
czas.
jest dopiero w trzecim sezonie,
No
więc nie.
tak, ale to wtedy musiałeś zmienić zdanie. Myślałem, że to będzie fajna bajka, a widzę, że
A
to
nie, masz
byle
rację,
co.
kurczę,
Byle co
nie,
jednak.
rzeczywiście, akurat przez przypadek mi się włączył jako pierwszy, mi się włączył trzeci sezon, pierwszy odcinek. I to rzeczywiście mnie zdecydowanie zniechęciło, bo tak głupiego odcinka nie ma. To jest najgłupszy, najgorszy, zdecydowanie niefajny odcinek. Nie podobał mi
I
się z wielu
Wódz,
powodów.
słuchaj
I
się.
nawet nie chodzi o to, że się, wiesz, że jest to szydera z w jakiś tam sposób bliskiego mi światopoglądu, no nie? Czy tam z tych prepersów, których ja osobiście bardzo, wiesz, szanuję, nie? Tam jest szydera z ludzi, którzy chcą posiadać broń, prawda? Że mieli mieć tyle broń, ta broń ich miała obronić, ich nie obroniła, nie żyją. Ahaha, ale śmieszne, nie? Czy wiesz, że tam ci ludzie uważali, że polowanie na jelenie oraz rezygnacja z dostarczanej przez państwo służby zdrowia ich ocali. No, wiesz,
A mi się
takie
właśnie to
prostackie,
strasznie, mi się to
demokratyczne
fajne
odcinki,
było.
że.
Ale to właśnie, słuchaj, ale to, nawet jeśli ten humor nie był tak faktycznie najwyższych lotów, że to była to trochę takie na siłę śmianie się z tych rzeczy, to mi się strasznie podoba, bo to jest miła odmiana, nie? Rzadko kiedy u nas tu, w mojej przynajmniej jakoś tam w bańce informacyjnej, wśród moich znajomych, to rzadko spotykałem się z jakimiś dowcipami i satyrą na właśnie na takie rzeczy, na kapitalizm, na
Okej,
libertarianizm.
tylko wiesz co, można z wielu z tych rzeczy można się tam śmiać i ten śmiech jest potrzebny. Problem polega na tym, że ktoś sobie wziął dosłownie paczkę poglądów demokratów i one nie zostały ani w żaden sposób naruszone. Śmiejemy się tylko i wyłącznie z poglądów, że tak powiem, bardziej tych, które są bliskie tam wyborcom republikanów amerykańskich, no bo to jest wszystko osadzone w amerykańskiej polityce, tak.
No a
I
to
z tego się
tak.
już nie wolno śmiać, nie? Bo już z demokratów już się nie wolno śmiać. Będziemy się śmiać z tego, że tam ludzie są ludzie, którzy mają inne. Po prostu śmiejemy się z innych poglądów niż nasze, tylko i wyłącznie. I to jest tylko i wyłącznie ten package. Tylko z niego się obśmiewamy. a wielki government spending, wielkich jakichś tam dziwnych projektów równościowych, czy no wszystkiego, co by się czasami przez przypadek nie wpasowywało, wiesz, w to, co na przykład robi w tym momencie, no zresztą sam Netflix, tak, promując pewnego rodzaju postawy, no to nie, tam z tego nikt się na ten temat nie zająknął. Było tylko z tego, co jest bliskie, wiesz, no to przeciwnej jaki... stronie, to tak, możemy na to, z tego możemy żyć.
No to jaki...
No była to tak trochę taka łopatologiczna propaganda po prostu, no
tak.
Taka.
Tak, dokładnie. Ten odcinek, on jest naprawdę słaby. Jeszcze ten pierwszy z tych trzech robotów, on był jeszcze taki w miarę fajny, nie? Ale ten drugi epizod z tego, to jest to prosto słaby, no.
To co, to Netflix lewacki, tak, by był?
No Netflix jest lewacki, nie da się ukryć tutaj tego, nie? Chociaż ostatnio tam coraz więcej klasyki się pojawia, więc był na przykład Gran Torino czy American Sniper, na przykład Gran Torino z tym, z
Clintem Eastwoodem.
Z Clintem Eastwoodem, świetny film. Więc to nie jest tak, że oni się troszeczkę tam, że tak powiem, rozszerzają, nie? Ale ten odcinek akurat konkretny jest naprawdę fatalny. Był pod każdym względem fatalny. Nie podobał mi się w ogóle.
To który jeszcze najbardziej ci zapadł w pamięć?
Wiesz co? Tam jest dużo fajnych epizodów. Niektóre są to takie, znaczy tak, zacznijmy od tego, że cała seria bardzo mi się podobała ze względu na bardzo zróżnicowaną techniki, jakie są tam użyte, i konwencje. Każdy odcinek jest zupełnie inny graficznie, zupełnie inaczej jest przedstawiony świat, te koncepty są dość ciekawe. Widać, że są to ludzie, jest to robione przez ludzi, którzy są w naszym wieku lub młodsi od nas. Widać te fascynacje grami komputerowymi na przykład, gdzie, tak jak mówiliśmy o tych pogrzebaniach w podziemnych korytarzach, ewidentnie jest to wzorowane na Diablo. Ten odcinek o tych rolnikach na tej planecie, którzy się bronią, tych maszynach, o tych botach, tak? Ewidentnie jest to, ktoś się w jakiś sposób inspirował StarCraftem. Rój też jest ewidentnie wzorowany na StarCraftie w jakiś tam sposób. I z całą Sheridan, która została tam królową Zergu. Tam są bardzo podobne motywy. Nie? Także widać, bardzo fajnie, bardzo zróżnicowany i naprawdę dużo ciekawych tematów jest tutaj podjęte. Także pod tym względem mi się bardzo podobało. No, gdybym miał wskazać swój ulubiony, no to już wspominaliśmy o nich. Przede wszystkim to było ten o tych łowach, udanych łowów bodajże. Ten podobał mi się naprawdę bardzo. I to był chyba taki pierwszy odcinek, który sprawił, że poczułem, że mamy do czynienia z takimi ciekawymi historiami, że te historie mogą być naprawdę przewrotne, ich scenariusz może być naprawdę interesujący. Sony ma przewagę. Też bardzo fajny odcinek o takich gladiatorach w przyszłości, żeby też nie robić za dużo spoilerów, bo bardzo dużo zdradzacie z tych odcinków.
No bo więc... o czymś musimy gadać i to też jakbyśmy jeszcze się tutaj jakby pilnowali, żeby nie było spoilerów, to by nam nic nie zostało i byśmy tak, wiesz, sapali do mikrofonu chyba. No... Super jest to, że różne studia to robią. Myślę, że wbrew temu, co mówisz, ludzie też w różnym wieku mogą to być, bo tam są tak różne te opowieści i niektóre są takie bardziej spokojne, melancholijne i nie nawiązują koniecznie do gier komputerowych, tylko powiedzmy są bardziej w klimacie troszkę Odysei kosmicznej. Więc ja myślę, że przeróżni ludzie to robili i to jest też siła, bo gdyby sami młodzi robili, to niekoniecznie by to było lepsze niż jak.
Znaczy tak, ja mówiłem, chodzi mi o to, że raczej niektórzy, niektóre te odcinki są ewidentnie inspirowane grami komputerowymi.
No, to tak.
Nie mówię, że każdy. Widać, przy czym moim zdaniem nie ma wśród nich prawie żadnego odcinka, który byłby dla mnie jednak w jakiś sposób zaskakujący, który by opowiadał jakąś nową historię. Każdy jest w jakiś sposób nawiązuje do jakiegoś innego elementu kultury czy popkultury, i te inspiracje bardzo łatwo jest odnaleźć. Prawda?
A na przykład jak oglądałeś Black Mirror, to też czułeś, że jest to tak nasycone różnymi inspiracjami? Czy wydawały ci się bardziej oryginalne i takie przebojowe pod tym względem, że ale na pomysła wpadli? Mi się wydaje, że Black Mirror ma tu odrobinkę przewagę, że Black Mirror zresztą stawiał na same ciekawe historie, a nie na taką różnorodność, że nagle robimy film o łowcach jakiejś demonicy i tam biegną po ulicach, strzelają się, tylko raczej były to bardziej obyczajowe historie pod, tak przez pryzmat technologii, patrząc na to wszystko, nie? Jakie to niebezpieczeństwa może nam dawać, czym nas może technologia zaskoczyć, jakieś mroczne zaułki w ogóle tego rozwoju technologicznego, ostrzeżenia, kwestia naszego jestestwa, kim jesteśmy, naszej świadomości, czy można przenieść świadomość w ogóle do maszyny, do wirtualnej formy. To, co gadaliśmy ostatnio o odbywaniu kary, o jakimś systemie więziennictwa opartym o wirtualną rzeczywistość, też taki temat się u nas tu pojawił w Radyjko, więc taki trochę był bardziej na poważnie ten Black Mirror. Też każda historia o czymś innym i też niektóre odcinki jajcarskie, jak ta parodia Star Treka, nie? Tak, Gwiezdna Flota, czy... no...
Znaczy Black Mirror był może troszeczkę bardziej oryginalny, ale też widać, że jakby te tematy są eksplorowane, wkoło Macieju są eksplorowane te same tematy. Ale to już jest kwestia tego, że no, stary jestem, nie jest nie jednego pieca chleb jadłem, no, więc mogę powiedzieć, że dużo widziałem, więc też niewiele mnie już jest w stanie zaskoczyć. Więc może jest to kwestia tego tak naprawdę. Z takich odcinków, które mnie faktycznie tutaj zaskoczyły, które były bardzo przyjemne, no to już wspomniane też wcześniej Jibaro, bardzo fajnie. Oczywiście ta inspirowanie się legendami o tych syrenach jest oczywiste, ale nie widać tego tak na pierwszy rzut oka. Widać, że jest to taka dość oryginalna historia i jej jakby sens nie jest taki prosty i oczywisty, więc to był naprawdę fajny odcinek pod tym względem, że był zaskakujący. Na pewno takim odcinkiem jest też, który to był, kurczę, niech sobie przypomnę.
No to pomyśl chwilę, ja tylko wtrącę w tym czasie, że popatrzcie, jak niskobudżetowe potrafią być naprawdę ciekawe historie różne filmowe. Pamiętam taki odcinek Outer Limits, który opowiadał o tym, że człowiek nabrał takiej zdolności, że słyszał, co inni o nim myślą. Słyszał myśli ludzi dookoła cały czas. Po prostu taki mu się dar straszne jakiś pojawił. Straszne to było i to była taka klątwa, bo no, nie dało się żyć. A wydawałoby się, że co, tylko prawda was wyzwoli, prawda najlepsza i lepiej wiedzieć, nie? I lepsza, najgorsza prawda niż najpiękniejsze kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. A to taka stuprocentowa klątwa okazało się. Ale do czego zmierzałem, że popatrzcie, jaki to mało kosztowny odcinek, no bo kurwa żadnych efektów, tylko jakieś tam głosy słyszysz, nie? Nagrywasz aktora i na tą sprawę możesz przez jakąś tubę mógł tam za kadru coś gadać mu do głowy, słyszysz głos w głowie i już, i co, no to bardzo tanie do zrobienia. I te kreskówki też często, skoro tak różne są te techniki i niektórzy uciekają nawet w jakieś minimalistyczne, drudzy bardziej na wypasie, ale da się też w końcu zrobić tanio film. Tak naprawdę, gdybyście się zawzięli, to może sami byście zrobili jakiś krótki, oczywiście może nie za długi film, science fiction, bo i w 3D daje tu niesamowitą możliwość, bo jak już macie tego astronautę zrobionego, przygotowanego fajnie, to potem już sobie go tylko kręcicie z różnych stron, jak żywego aktora, obracacie kamerę, nie trzeba go rysować po raz 150, a takie ciągłe kalkowanie, rysowanie, klatka po klatce, to jest normalna, żmudna charuwa, gdzie i tych animatorów musi być iluś tam. Więc zmiana tej techniki na 3D myślę, że bardzo zmienia, ludzie sobie nie zdają sprawy, ile to zmienia, jeśli chodzi o produkcję filmów.
Mi się tutaj jeszcze z tych odcinków, taki jeden z faworytów, to był Wysysacz dusz, który jakby bazował na micie Drakuli, historii Palownika z Rumunii. Dla mnie to był taki no, hardkorowy Scooby-Doo. Tak mi się wydawało, że to też jak można jakoś połączyć. I bardzo fajna była ta animacja. też coś dla wielbicieli kotów znowu, to koty się też często przewijają w tych odcinkach. I no, bardzo fajna, alternatywna wersja właśnie Drakuli. Ten wysysacz dusz.
Mi jakoś średnio, no, taka rozpierducha, no tam przez cały odcinek uciekali. A to było właśnie to takie, taką kreską prostą narysowane, taką... To jest chyba to, co w Blenderze było robione. No, realizacyjnie niektóre historie zachwycają po prostu i nawet to wystarczy. Przecież nie zawsze musimy mieć super, mega przebojową historię, nie? Którą zapamiętamy na całe życie. Możemy się trochę pozachwycać.
Trzeba ten jednak zaznaczyć, że ten poziom tych animacji jest jakby nierówny. To znaczy są odcinki naprawdę świetne i są po prostu też odcinki słabe. I też akurat ten wysysacz dusz nie przypadł jakoś specjalnie do gustu. Nie ma tam zakrzty oryginalności w nim. Bardzo, bardzo przewidywalny scenariusz.
No ale taki wspomnień czar, właśnie mówię, no Scooby-Doo, dla mnie to było takie, nie, że wiesz, przypomniały mi się jakieś tam właśnie kreskówki z dzieciństwa.
No może, no ale jak tak porównasz, wiesz, nawet do teoretycznie prostego scenariusza tego odcinku Eyewitness, Świadek, no to jest no, bez porównania, gdzie masz ewidentnie zaskoczenie na samym końcu, tak, tak. Nie spodziewasz się takiego końca. Tam koniec był przewidywany, wiadomo co się było stanie od samego początku tak naprawdę, nie? Więc... Zupełnie inna klasa scenariusza. Wiadomo, że w tym Eyewitness chodziło głównie o już tak jak już tu prawie wspominałeś, nie? Chodziło głównie o efekty, o pokazanie tego miasta. I to się świetnie udało, ale można było to zrobić właśnie przy pomocy dość niby prostej, ale naprawdę zaskakującej historii. I ten odcinek naprawdę jest świetny. Czy generalnie całą serię polecam, mimo tego, że sam się bardzo zniechęciłem na początku przez te trzy roboty. Tak, całą serię polecam. Jest kilka naprawdę fajnych. Pomocna dłoń na przykład mi się bardzo podobał też. Taki też niby przewidywalny w miarę, ale ciekawie zrobiony jakby.
No widzisz, a pomocna
dłoń... Nieśmiertelna sztuka. To bym chyba... Gdybym miał wskazać mój ulubiony odcinek najfajniejszy, to Nieśmiertelna sztuka mi się podobała najbardziej. Naprawdę fajny odcinek. Bardzo fajny odcinek.
To weź coś opowiedz o tej nieśmiertelnej sztuce.
To jest historia opowiada o bardzo słynnym artyście, twórcy.
To Zima Blue, okej. Okay.
Tak. Znaczy ja mówię polskim tytułem po prostu, jaki jest w tym w Netflixie.
Okay.
A rzeczywiście ten artysta się nazywa Zima Blue. Bardzo fajny odcinek. On mi się niezwykle podobał.
Tak, on był świetny, bo on mówi o tej tęsknocie, o przyjemności z wykonywania prostych czynności, nie?
Czy generalnie takiego tęsknoty do prostoty, tak? To powiedziałbym, że jest to coś, co osoby, nie wiem, w jakimś tam pewnym wieku na przykład mogą robić rewaluację swojego życia, no tak, a wchodzą powiedzmy w ten etap wieku, kryzysu wieku średniego być może, więc w jakiś sposób tutaj to widzę, nie? Tęsknoty powtarzanej przez bardzo wielu ludzi, powrotu do prostoty, powrotu do dzieciństwa i tego legendarnego wyprowadzenia się w Bieszczady. No można tutaj to analizować pewnie na wielu płaszczyznach, ale zawsze jest to, chodzi o to, aby się gdzieś cofnąć w tym rozwoju, odejść jakby od tego, co się osiągnęło i spróbować tego życia prostego. I tam właśnie jest o tym mowa, tak mi się wydaje.
No i graficznie bardzo też fajnie. Był niesamowity.
Bardzo ładnie zrobiony, to jest też prawda.
To trochę tak jak dzieła sztuki takie małe, nie? Bo też z racji, że każdy odcinek jest inny, no to mamy do czynienia z innym takim obrazem, który możemy sobie tę chwilę zrobić stop klatkę i przyglądnąć, jaki to jest styl. No ja tak przynajmniej mam trochę pierdolca, ale z tego, co słyszę, wy też się zachwycacie i komuś się spodoba bardziej taka kreska, taki styl, komuś innemu inny. Adwokat tutaj po raz któryś tak jakby zaznacza, że on już nie, ja już nie kumam tych waszych sezonów, nie oglądam telewizji, wyłączony z systemu. No stary, wiesz, rozmowa o sztuce, o kulturze, o filmach, dyskutowanie sobie też z tej okazji o różnych filozoficznych sprawach, dzielenie się spostrzeżeniami czy swoimi opiniami, jest też ciekawe spędzanie czasu. Nie musisz tak szpanować, że o, tu komputerowcy, a ty taki już telewizji nie oglądam, jestem wolny, a wy tutaj zombiaki sobie oglądajcie sezony. To bym tak nie stawiał sprawy. Ale co komu tam w duszy gra?
No to dużo filozoficznych tematów podnoszą tutaj te serie.
Zgadza
te
się,
serii.
To niestety ta seria, no jakby forma jest bardzo ograniczająca. W 10 minut bardzo ciężko jest opowiedzieć o naprawdę trudnych rzeczach, tak jak tutaj ten odcinek Udanych Łowów, który niby się wydaje prostą sprawą, bo gdzieś tam mamy w tle miłość, łowcę potworów, ale o tym jest niby odcinek, ale gdzieś tam w tle mamy o przełomie epok, o kończących się czasach, śmierci magii przyszłości, technologii. Jest to oczywiście bardzo jakby tylko tak nadgryzione, no ale w 10 minut ciężko jest wejść w głęboką analizę konkretnego tematu, a tym bardziej, że te tematy są niezwykle rozległe, prawda? Ta forma jest po prostu bardzo ograniczająca i albo zrobimy fokus na jednym temacie i wtedy będziemy mogli go troszeczkę jakby zgłębić bardziej, no albo jeżeli chcemy poruszyć więcej tych aspektów świata, który przedstawiamy w danym epizodzie czy w danym filmie, prawda, no to w tym momencie możemy to tylko zrobić bardzo, bardzo płytko, dosłownie no, polizać powierzchnię problemu. Więc nie, no, nie jest to proste. Natomiast jakby urok tego wszystkiego, mi, tak jak już to wcześniej Krawiec mówiłeś, przypomina mi to trochę antologie komiksowe, gdzie rzeczywiście masz taki fajny zbiór różnych twórców w danym temacie, i coś łączy, prawda, te historie w jakiś sposób, w jakąś całość, są one spięte jakąś klamrą, natomiast...
Najczęściej nie są właśnie spięte żadną klamrą.
No często, nie, to zależy, no, jeśli masz tę antologię komiksu polskiego, to jest ta klamra, że masz polskich twórców, tak?
A, no chyba, że taka klamra, no.
No jakaś ona jest, nie,
te klamry, no tutaj... Mamy te trzy tematy, miłość, śmierć i roboty, no i to są, wokół tego to wszystko oscyluje, no o tej miłości to chyba jest najmniej, a raczej właśnie o tej miłości ludzi do siebie bardziej, o tak. No i to jest w ogóle fajnie też, no wiadomo, jako że to jest graficzna seria, no to mamy te trzy takie emotki, serduszko, ten krzyżyk i tego robocika i... To też spina te odcinki, no bo przed każdym jakby ten jednoręki bandyta idzie w ruch i wyrzuca nam trzy tematy konkretnie, trzy emotki, które będą związane z tym odcinkiem. I to też jest fajne, bo to jest taka gra, widzisz już te emotki i się zastanawiasz, o czym to będzie. Mm-hmm.
Czyli one, nie zwróciłem na to uwagi, czyli one są losowane, różne są.
Znaczy nie są losowane, tylko bardziej jakby informują widza, tak. Czego się może już spodziewać, tak?
No, znaczy, no bez sensu losowane. Miałem może na myśli to, że są za każdym razem i inne, dla nas może tak trochę losowane.
Tak, są inne, specyficzne wiemy, dla tego wypadnie. Odcinka, jakby związane z tym odcinkiem są te trzy emocje.
Fajny patent, świetny patent. Przyznam się wam w ogóle, że od dłuższego czasu pracuję nad swoim jakimś światem science fiction, swoim uniwersum i nie sądziłem, że tyle będę miał z tym jakby tak dużą zagwozdkę z tym, nie? Bo to nie jest wcale proste i ciężko nie wpaść w jakiś banał. Często jest taka pokusa, żeby się czymś zainspirować, coś skopiować, a to trzeba zrobić bardzo umiejętnie i w sposób twórczy, tak żeby z dwóch składników stworzyć trzeci bardziej, nie? A nie mieszankę tych dwóch.
No tak. To...
Nie tworzę światów, więc...
Nie doradzicie mi nic a propos tworzenia światów, tak?
Ale
ja myślałem, że pogadam z kimś na poziomie, kto wie, jak się tworzy światy, a tu sami laicy w dziedzinie tworzy... Co, wy nigdy światów nie tworzyliście? Nie wiem.
Ja myślę, że z naszego uniwersum możesz sobie spoko dużo zaczerpnąć ciekawych postaci. Także szalej. Ale tutaj mówiłeś o tej pomocnej dłoni. Tak. I na przykład dla mnie z kolei to był najsłabszy odcinek, jeżeli chodzi na przykład o scenariusz. Bo dla mnie to było tak absurdalne, to jej wyjście... żeby zrobić tą naprawę bez zabezpieczenia, że nawet taka osoba, która
właśnie
powiedzy...
nie, dlaczego uważasz, że to było absurdalne? Moim zdaniem to była lepsza szydera z kapitalizmu niż w jakimkolwiek innym odcinku. Mamy tam do czynienia z historią osoby, która jest wysłana w kosmos ze starym sprzętem, niedziałającej kapsule, bez odpowiednich elementów safety, zrobili cięcia i załoga jest jednoosobowa zamiast dwuosobowa i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie
ale nawet linki nie było.
No, ona mnie, nie wiem, czy, no nie wiem, no w każdym razie, wiesz, widać, że po prostu jest ta taka ewidentna szydera z właśnie takich miejsc pracy, które mają serdecznie wywalone na pracownika i a przywiązuje się uwagę tylko i wyłącznie do tego, żeby robić cięcia, tak? I że to się musi zemścić, prawda? I to jest moim zdaniem historia opowiadająca o tym, nie? Więc jakby scenariuszowo on faktycznie jest taką słabą wersją grawitacji, bo moim zdaniem ta jakby inspiracja tym filmem tam jest zbyt ewidentna, nie? Prawda?
Ale to mówisz, że to tylko taka otoczka trochę i że jest to drugie dno, jakaś satyra na sposób pracy dzisiejszy, tak? To mi się strasznie podoba, zobaczcie, że science fiction to jest... taki gatunek, który świetnie się sprawdza w opowiadaniu historii o nas samych, historii współczesnych, o naszych zachowaniach, aktualnych problemach też, ale wszystko to można ubrać w jakąś otoczkę, że wszystko się na innej planecie dzieje i to sprawia, że science fiction jest świetnym narzędziem do satyry, do komentowania rzeczywistości, do kontestowania rzeczywistości i można też się nie bać, bo można bardzo ważne sprawy poruszać i takie no drastyczne o politykach, o nie wiem, o religii, o seksie, o wszystkim, ale nie trzeba się tak bardzo bać, bo można, jak dobry artysta, wszystko to ubrać w inne ubranko trochę i nikt się do nas nie przyczepi.
Myślę, że w każdy sposób wyrażania czy opisywania jakiegoś problemu w sztuce jednak daje taką możliwość. Nie musi to być osadzone koniecznie w science fiction czy fantasy. Może być też to zupełnie osadzone, wiesz, jakby w realiach dzisiejszych. Artysta ma tutaj szerokie pole do popisów, prawda?
No ale to wtedy zupełnie co innego, bo wszystko masz bardzo dosłownie pokazane. A tutaj,
nie musi być
a tu w science fiction możesz na przykład opowiedzieć historię o tolerancji, przedstawić, jak ty to widzisz, to zagadnienie tolerancji i tu z pomocą przychodzą ci jacyś obcy. No i masz takiego awatara, nie? W którym to jest takie właśnie Pocahontas w kosmosie trochę, zderzenie się kultur, kultura mordercza, chce być tu ekspansywna i terytoria nowe sobie i złoża, a tu mamy uduchowionych, takie no Pocahontas, nie? W kosmosie. Nie wiem, gdyby taką historię jakąś o nietolerancji opowiadać w czasie rzeczywistym, no to by rzucali kamieniami w jakichś gejów, w jakichś katolików, w jakąś mniejszość może.
Z tych odcinków najlepszy o nietolerancji to chyba jest Lód o tych braciach, którzy są na takiej innej tam planecie skutej lodem, no bo musieli opuścić Ziemię, bo wiadomo, Ziemia już jest zniszczona. I ten jeden z tych braci, ten starszy, jest ostatnim niezmodyfikowanym człowiekiem na tej planecie. I jest no, uważany za gorszego i po prostu no, jest takim wyrzutkiem tej
nie wiem,
społeczności.
Czy tam była kwestia tego, że ta Ziemia była zniszczona, czy oni raczej byli emigrantami ekonomicznymi, bo oni byli dość biedni, że tak powiem, ci rodzice. Tak odniosłem takie wrażenie, że rodzice tych dzieciaków byli biedni i nie stać ich było na zmodyfikowanie tego starszego syna, czy być może on był już na tyle jakby
wiek... Nie załapał się.
Nie załapał się na modyfikację, tak? I to może bardziej kwestia tego.
Tak, tak. Oni byli jakimiś kolonistami tej lodowej
no to było na,
planety.
Działo się to na jakiejś takiej planecie lodowej, no. Prawdopodobnie na którymś z księżyców Jowisza.
No i też fajnie było w tym odcinku pokazane takie wygłupy tych nastolatków, takie właśnie udowadnianie
no,
sobie.
No typowy nastolatkowie, no.
Tak, fajne to było.
Natomiast bardzo rozczarował mnie odcinek Puls własnej planety, który graficznie bardzo mi się podobał, natomiast jego scenariusz był bardzo taki rozczarowujący. On tam się też działo właśnie na jednym z księżyców Jowisza, i podczas jakichś tam eksploracji planety dochodzi do wypadku, a załoga, znaczy tam jedyna osoba, która przetrwała z załogi, próbuje się dostać do lądownika i się ewakuować i robi to, i wspomaga się przy pomocy środków odurzających i to sprowadza na nią szereg halucynacji. Widać taką strasznie właśnie, to co być może już o tym było mówione, ale widać bardzo silne wpływy Odysei kosmicznej w tym odcinku, ale sam scenariusz jakby był tak bardzo rozczarowujący i ta inspirowanie się tą Odyseą było tak ewidentne, że no jednak pomimo tego, że zapowiadał się bardzo fajnie odcinek, to jego, no tak jak mówię, był nie wywarł na mnie ostatecznie pozytywnego wrażenia.
Już wiem. Ale jest morał na innych planetach i księżycach, też trzeba zapinać pasy, bo to się może źle skończyć.
Tak, zdecydowanie.
A ja, panie doktorze, nie będę zapinał. Są moje pasy. Mój samochód.
No, ale tobie, Krawiec, ten odcinek się powinien spodobać, bo właśnie ta główna bohaterka dużo morfiny i amfetaminy zażywa i ma fajne haluny.
No to dziękuję bardzo. To, czyli ja jak coś ze ćpaniem, to Krawiec będzie w niebo wzięty. No dobra. Już przynajmniej wiem, dlaczego tak słaba słuchalność dzisiaj. No... Wszyscy oczywiście poszli do konkurencji, która nie wiem, czemu się tak trochę ostatnio wtrynia, bo co ja nie wejdę, to patrzę, on też nadaje. I aż mi się tak łyso zrobiło tutaj, tak mrugam okiem, mówiąc słowo łyso, żebyście wiedzieli, co z nim zrobić, o kogo chodzi.
Miał do Bułgarii jechać i co? I nadaje teraz.
I zawsze wtedy, kiedy ja. Zawsze, kiedy ja.
Nie, z Polski jednak.
Ja nie wiem, o kim mówicie, nie mam... tego pana.
Zasubskrybowanego, bardzo dobrze.
Zasubskrybowanego.
Czy to ci podpowiem, to jest taka osoba, której nigdy włos z głowy nie spadnie.
Okej. Okay. Nic mi to nie mówi, ale dobra.
No nieważne.
Może lepiej.
No, to wódz, nie wiem, czy cię pytałem już, który graficznie cię najbardziej zachwycił w tych odcinkach.
Graficznie? No to właśnie ten o tym księżycu i o bardzo mi się podobał graficznie, bo on był narysowany w takim realistycznym, ale w miarę oszczędnym stylu, który przypominał mi trochę komiksy, które najbardziej lubię, no, właśnie takie stylu realistycznym ze szkoły francuskiej czy polskiej. To jest bardzo, bardzo fajnie narysowane. Natomiast no, scenariuszowo, tak jak mówię, nie wypadł on zbyt dobrze. Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo one graficznie są wszystkie na bardzo wysokim poziomie w gruncie rzeczy. Tutaj ciężko jest znaleźć jakiś słaby odcinek pod tym względem. To już jest jakby kwestia gustu, co bardziej ci się podoba, a co nie, jaki styl bardzo ci podchodzi. Śnieg na pustyni na przykład graficznie był niesamowicie zrobiony, jeżeli chodzi o technikę. To był no, bardzo, bardzo fajny odcinek, bardzo ładny pod każdym względem. Widać kunszt twórców, to na pewno. Nie można znaleźć słabego odcinka.
No właśnie, twórców, a nie twórcy, bo patrzyłem sobie na listę płac i no, zawsze jest tutaj na przykład 5 specjalistów od efektów specjalnych, te nazwiska się pokrywają, ale no tu 5, tu 3, tu 7, w zależności od tego, czego dotyczy tam kreacja, czy bardziej postprodukcja, czy montaż wideo, czy postacie 3D, budowanie. No ale jest to jakiś zespół jednak, mały, bo mały, ale no, ciężko samemu by było coś takiego zrobić raczej. Ciekawi mnie, jak jest z udźwiękawianiem tego i z głosami. Czy ktoś się zwraca z gotową produkcją do Netflixa, Netflix to kupuje i dubbinguje już we własnym zakresie? Chyba tak, ponieważ widzę tam znane nazwiska jakieś wśród osób puszczających głosów, no to ciężko, żeby jakieś studio miało taki dostęp, nie? Że bierzesz znane sobie osoby, organizujesz, płacisz im ze swoich jeszcze. Więc bardzo mnie to ciekawi, jakby sam proces kupowania czegoś przez Netflixa, dogadywania się. Ciekawi mnie, może jest ktoś, kto miał doświadczenia z Netflixem, chociaż wątpię, ale właśnie, nawet takiemu Bartoszowi Walaszkowi udało się sprzedać swoją produkcję. Mimo, że taka obskurna i taka no, gryzmołowata i jeszcze hardkorowa, mówię o Egzorcyście, nie? No bo na przykład Kapitana Bombę to kupiło już sobie CDAPL z kolei.
No ten Śnieg na pustyni to taki Deadpool, trochę taka wersja Deadpoola kolejna, a w ogóle ten pan, który jest odpowiedzialny za tą całą serię, która ją spina, który ją wymyślił i który ją po prostu no tak zawiaduje, Tim Miller, no to właśnie jest reżyser Deadpoola.
Czyli jest producent, on jest producentem tych wszystkich odcinków?
On jest pomysłodawcą tej serii i taki producentem i on jest z tego Blair Studio.
No bo widziałem, że podpisują się różne studia, czyli no Netflix jakoś się dogadał i zlecił po prostu każdemu studio być może powiedział, zróbcie o czym chcecie. Oczywiście jak to zawsze bywa do zatwierdzenia, nie? Że przedstawiasz jakiegoś pomysła i panowie ważniaki w garniturkach to zatwierdzają jeszcze.
Znaczy ja podejrzewam, że to mogło wyglądać w ten sposób, że ten producent miał jakiś pomysł na jakąś serię, poszedł z tym do Netflixa, powiedział, że można by to zrobić w ten i w ten sposób, a potem już Netflix zwracał się do jakichś studiów, które są w ten czy inny sposób rozpoznawalne, zgarnął jakieś nagrody czy coś, czy chciałyby uczestniczyć w czymś takim. Pewnie mało kto by się nie zgodził tak naprawdę, no bo to jest dla takiego studia jest to na pewno szansa, żeby się pokazać, wybić i dzięki temu zgarnąć jakieś fajne kontrakty, czy do gier, czy do kina potem. Także myślę, że to bardziej mogło wyglądać w ten sposób.
A myślisz, że zapłacono za tę produkcję każdemu studio?
Myślę, że tak.
Też tak myślę. No to dla sławy to swoją drogą, ale no z czegoś trzeba żyć i jak
ale
się robi...
Ale widać, że tam jest włożono w to kupę czasu i pracy. No to nie da się czegoś takiego zrobić za darmo. To jest zamówione przez Netflixa i na pewno jest to dobrze zapłacone. Tak mi się wydaje oczywiście, no bo tak. nie wgłębiałem się jak.
No, bo tylko wtedy właściwie mamy szansę zrobić coś porządnego, bo nawet samo zorganizowanie wielu ludzi do pracy, animatorów, scenarzystów, to już wymaga jakichś nakładów, jakiegoś przekonywania, zebrania się do kupy. Musiały być pieniądze i jak mówisz, za dobrze zrobione, żeby to była taka darmówka, że gołodupki hop do kubki i niech każdy coś fajnego zrobi. To zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie?
Nie da się takich rzeczy zrobić po godzinach.
Tak, tak. Swoją drogą ciekawe, jakie to pieniądze. Sam bym kiedyś coś chciał też zrobić, może jakąś krótką formę. Może to takie w dzisiejszych czasach, na dzisiejszy czas faktycznie szczytowe osiągnięcie, że twój film się pojawił na Netflixie.
No słuchaj, no może aplikuj do Platin i masz, no. Co ci mam powiedzieć?
A to wtedy nie będzie, że krawiec coś zrobił, tylko zrobiło Platin i masz.
Ale
no.
Sam powiedziałeś, że nie ma szans, żeby zrobić takie coś w pojedynkę. To już nie są te czasy, kiedy można było zrobić, wiesz, grę klasy A w jedną osobę.
I w jedną noc.
To się skończyło 30 lat temu.
No niekoniecznie, bo są też takie przypadki. Grę Hotline Miami. I wiesz co, dzisiaj jest tak, że prototyp gry, czyli taką bardzo uproszczoną wersję, gdzie masz jakieś tam po prostu jakieś manekiny biegają zamiast realistycznych postaci, ale wszystko już działa i masz jakby sens tej gry oddany, to często, bardzo często ludzie robią w jeden dzień, nie? Potem przychodzi czas
do pracowania. Możesz robić sobie jakiś taki, nie wiem, kurczę, jak to się nazywa, taki pixel art. No, i możesz robić animację w tym w takim razie. To da się być może zrobić w jeden dzień.
Pixel art się dzisiaj świetnie sprzedaje i ludzie to lubią. Hotline Miami, takie pixelowe mocno i to też przez dwóch ludzi zrobione, programista i grafik. I zrobili bardzo szybko tą grę, a taki światowy hit, nie? I wszyscy.
No widzisz, czyli się daje.
Da się.
Są jakieś możliwości, no.
Trochę będzie to widać, ja mam pomysł na takie techniki, można na przykład przefiltrować filtrami takimi artystycznymi, które sprawiają, że wszystko wygląda trochę jak malowane farbami, niedoskonały do końca obraz 3D, bo powiedzmy, no nie masz jakichś tam super sprzętu, czy czasu na renderowanie, upraszczasz tą grafikę, ale potem ją przepuszczasz przez jakieś filtry, które jakby doskonale maskują różne niedociągnięcia drobne. Można mieszać dzisiaj fajnie techniki, trochę 3D z 2D, trochę malowanego, trochę cyfrowego. Strasznie plastyczny komputer się nagle stał, bo takie są fenomenalne narzędzia, że wcale tak ciężko się nie robi, ja przesadzam trochę, no, ale trochę samozaparcia trzeba, nie? I ciężkiej, żmudnej pracy. I samemu jest ciężko ogarnąć chociażby z tych powodów, że dobrze jak w teamie jest ktoś, kto zarządza pracą w jakiś sposób, nie? Kontroluje, od czasu do czasu się podpyta, czy jak robota idzie, czy pogoni innych, zadzwoni gdzieś, no to już tak ważna funkcja. Nie masz kogoś takiego w zespole, spada to na ciebie i może ci nie zostać tak dużo czasu na malowanie czy wymyślanie scenariusza.
Ewidentnie ta seria Miłość, Śmierć, Roboty no nie była robiona przez zespoły jednoosobowe po godzinach, to na 100%.
Ale słuchaj, Krawiec, jeżeli cię powstrzymuje to, że twojego nazwiska nie będzie, to ci to wyprostuję, bo będzie twoje nazwisko, bo na Wikipedii pod tym całym tematem Miłość, Śmierć, Roboty tutaj są wymienieni wszyscy, którzy, znaczy tam wszyscy nie, ale ten, kto napisał scenariusz, tak, to reżyserował. Także spokojnie, jak tam będziesz gdzieś mocno odpowiedzialny, to twoje nazwisko też się pojawi na Wikipedii.
No, niekoniecznie, bo właśnie na tych listach płac czasem jest tak, że nie wymieniają ludzi takich bardzo gdzieś tam na samym dole, czyli na przykład takich wyrobników od grafiki, którym dano za zadanie malowania tekstur, tam nakładania nieba, zrób fajne niebo i oni tak bazgrali, malowali, tworzyli, narobili się, ale byli zbyt mali i na liście płac się znajdą tylko jacyś tam starsi, senior artist, jakiś art director, a ten taki prosty wyrobnik w ogóle się nawet nie złapie na listę płac. Nie, no tak się śmieję trochę, no gdzie tam, no co, zaraz film zrobię do Netflixa. Jak coś zrobię, to jakby coś zrobię, to raczej na własne konto będę się starał wydać coś. Chyba nieszczególnie bym chciał się wiązać z jakimś, z kimś w ogóle. Bo to zaraz są wielkie plany, nie? Wielka produkcja, wielka odpowiedzialność. Myślicie, że jak Netflix u was coś zamówi i mu nie dostarczycie, to co? To nie ma kar umownych? Nagle 100 milionów dolarów rumuńskich transferowych odszkodowania? I w ogóle jakieś takie klimaty. Nie wiem sam, ale coś, czas pokaże.
Próbuję tu na szybko znaleźć, ile kosztowały te odcinki, ale niestety na razie nie udało mi się nic znaleźć, ale poszukam, bo w sumie sama się zaciekawiłam, ile taki 7-minutowy film mógłby kosztować.
Pewnie bardzo różnie znowu.
Myślę, że to jednak nie są małe pieniądze. To jest tak jak zwróćcie uwagę, że jednak jakość tych filmów jest naprawdę no jest naprawdę wysoka, tak? No więc nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że którakolwiek z nich jest gorsza niż jakieś, nie wiem, cutsceny, które robi Blizzard do swoich gier przykładowo.
No i też zapraszali takie najlepsze studia, nie? Z każdego kraju, tam najlepsze studia już z renomą, które też wiadomo, stawki mają odpowiednie, także na pewno tutaj miliony szły.
Też mi się tak wydaje. A w ogóle pokazują moim zdaniem ta seria doprowadzenie do ciekawych wniosków i to też myślę, to już chyba kiedyś było poruszane na antenie w którejś z waszych wspólnych audycji odnośnie tego, jak będzie wyglądała przyszłość kina, jak będzie wyglądała przyszłość aktorstwa. I jeżeli daje się tworzyć tak wspaniałe historie przy pomocy animacji komputerowej, gdzie naprawdę jest ciężko na pierwszy rzut oka rozróżnić, czy dany obraz jest realizowany komputerowo zupełnie, czy występują tam żywi aktorzy, gdzie mówi się o tym właśnie, że jacyś tam aktorzy, którzy nawet zmarli, prawda, mogą być przy pomocy sztucznej inteligencji w jakiś sposób przywróceni filmowi i na przykład, nie wiem, ta aktorka, niestety nazwiska sobie nie przypomnę, ale która grała księżniczkę Leję.
Carrie Fisher. Dzięki temu... Carrie Fisher, no i Luke Skywalker zrobiony za pomocą deepfake'a, nie? W serialu Mandalorian. No niektórzy twierdzą, że to słabo było zrobione, że tam twarz pływa trochę. No wiadomo, no różne efekty daje ta sztuczna inteligencja. Faktycznie pływają trochę te twarze.
No, ale pamiętaj, że ta technologia przecież nie zatrzyma się.
Tak, tak.
Nie, nie zniknie, więc tutaj no ciekawe to może się wszystko...
A pospekulujmy, no właśnie pospekulujmy sobie chwilę jeszcze na temat przyszłości kina. Ja myślę, że będzie kiedyś taka możliwość, że jakby powiedzmy mamy jakiś film w stylu Jurassic Park. Jest grupa przyjaciół, dinozaury i tak dalej. Muszą uciekać. To ty możesz jakby być w paczce tych przyjaciół i cały czas z nimi się przenosić, jakbyś biegł. Tylko możesz sobie po prostu tam uruchomić, że automatycznie masz być tam, gdzie rozgrywa się akurat ważna akcja i masz taki interaktywny film, w sensie nawet nie musisz podejmować żadnych decyzji i może nie interakcja jest tu sednem, tylko przeżywanie, że oglądasz ten film od środka cały czas, nie? To jesteś w laboratorium.
Taki i kino 10D.
Nie, po prostu to się już teraz da zrobić. W przypadku filmu robionego w całości w 3D, jak większość, albo jak wszystkie te właśnie z tej serii Miłość, Śmierć i Roboty, no to można taki film przygotować już, można go wyrenderować w 360, czyli możesz się rozglądać cały czas, ale to jest trochę inna bajka, bo ja mówię o sytuacji, w której mało, że się możesz rozglądać cały czas i być jednym z bohaterów filmów, to możesz się przenosić jeszcze w tym filmie z miejsca na miejsce cały czas, więc to musiałby być film odtwarzany po prostu w czasie rzeczywistym przez silnik renderujący i tyle. Nie przez playera, nie film zrobiony w jakiś sposób na sztywno, jak to się mówi, nie? Nawet tą kamerą 360, bo wtedy, owszem, będziemy mogli się rozglądać cały czas, ale będzie nam narzucone miejsce zawsze w 100% tego rozglądania się. A tu mówimy już o większej interakcji z otoczeniem może bardziej, a nie interakcji w sensie, że wpływamy na fabułę nawet, nie?
Ale to już jest dla mnie bardziej trochę gra niż film.
No ale tu nie grasz, tu nie podejmujesz żadnych decyzji, nie rywalizujesz, nie zdobywasz punktów. Po prostu jesteś w środku filmu i jak drużyna pierścienia gdzieś wędruje, to możesz sobie powędrować z nimi przez chwilę, no, nie?
Razem z nią.
I po prostu zmieniać kąt obserwacji, rozumiem, tak? Wiesz co?
Albo nawet nie zmieniać, albo nawet nie zmieniać.
Nie sądzę, żeby się to przyjęło, powiem ci szczerze. To znaczy było wiele już pomysłów, myślę, na temat takich alternatywnych rozwiązań kinowych. Dalej uważam, że jednak ten klasyczny ekran 2D będzie jednak niewirtualna rzeczywistość żadna, bo to można powiedzieć, że, tak, że jest to jakaś taka kinowa wirtualna rzeczywistość, że raczej to nie wyprze tradycyjnego filmu, aczkolwiek może się to pojawić jako równoległa inna forma rozrywki po prostu.
To będzie tylko opcja, możesz sobie oglądać przed telewizorem, ale jak wciśniesz przycisk,
nie
to...
Nie da się tego zrealizować w ten sposób.
To na minutę się wcielasz w członka drużyny pierścienia i wędrujesz z nimi po górach, jak masz tylko ochotę, na chwilę. A czemu mówisz, że się nie da tego zrealizować?
Ze względu na koszty realizacyjne, to znaczy nie da się zrobić filmu, który będzie świetny w 2D na ekranie i będzie świetny jednocześnie, kiedy będziesz siedział w oczach, w głowie dinozaura, który goni tam ofiary w tym Jurassic Parku.
Ale
po
to
prostu
nie...
realizacyjnie to będzie zbyt kosztowne.
Nie. No właśnie wszystkie realizacje zrobione w 3D, jeśli są robione tak, wiesz, w sposób poukładany, że to nie jest potem cięte, masterowane strasznie, po prostu ja takie coś bym jestem w stanie przygotować i robię de facto takie rzeczy, pracując nad grami przygodowymi, więc nie jest to żadna wielka filozofia. Trzeba tylko tą kamerę jakoś zaprogramować, żebyś miał tą możliwość wcielenia się w dinozaura, albo nie, albo tylko po prostu masz wybrane chwile, gdzie możesz być albo członkiem drużyny, albo nikim, no. To nie mówimy o takiej zupełnej dowolności, bo wtedy faktycznie zwracasz tu uwagę, że powstaje problem, że jakby widz zaczyna używać jakichś niestandardowych kątów widzenia i tak dalej, nie idzie za tym, co twórca stworzył i powstają powstają brzydkie ujęcia, powstają nieciekawe ujęcia, a co jak ktoś chce zostać w tyle i tak dalej, ale ja myślę trochę o czymś innym, wiesz, niekoniecznie się skupiam aż tak bardzo na tym, że na zmianie widoków, bardziej na samym ogólnie o udostępnieniu jakiejkolwiek opcji na chłonięcie tego filmu od środka. Może nawet do tego stopnia, jak już się podłączymy do mózgu, komputer, że czujesz chłód lekki, jak idziesz, wiesz, z tą drużyną, w której nagle się w magiczny sposób...
Chłód możesz mieć z klimatyzacji, to nie jest akurat problem. Jakieś tam eksperymenty z tymi, wiesz, multisensorycznymi kinami już się odbywają od dłuższego czasu, prawda? Że tam chlapie cię woda, nie wiem, czujesz zapach kupy, jak lubisz, nie wiem. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne do zrealizowania. To znaczy praca operatora, praca kamerzysty, cały proces jakby tworzenia zdjęć, ujęć, kadrowania, to jest coś, co jest esencją kina i taka rozrywka, o której ty mówisz, kinem już przestanie być. To już nie będzie film.
No faktycznie, trochę masz rację, że to jest już bardziej gra komputerowa.
No. Nie wiem, czy gra, no, to jest coś innego. No, nazwijmy nie grasz, to, nie wiem, opowieścią VR na przykład.
No właśnie.
Ale myślę, że taka rozrywka mogłaby powstać jak najbardziej. Jest na nią... Rynek zweryfikuje oczywiście.
No już w sumie jest, nie? Bo pojawienie się gogli VR to już bardzo zbliża do tego. I na razie masz wypasione gry, gdzie tam łazisz, rozglądasz się, patrzysz na ręce swoje. Tylko że no, to jest gra, bo tam sam musisz iść, sam musisz podejmować różne cały czas decyzje, kombinować. A film to trochę co innego, ale faktycznie dziwny twór, bo z jednej strony traci to zupełnie tą swoją filmowość, bo już nie mamy tego, co jest kwintesencją, czyli widok oczami reżysera na wszystko. Scenarzysty, reżysera, kamerzysty, oświetleniowca, wszystko przygotowane pięknie i dlatego tak super to wygląda, bo wybrano ładny kąt, odpowiedni i pasujący, na przykład rozmawiają ze sobą dwie postacie, no to raz nagrywamy jedną z zapleców, raz drugą, to są wszystko jakieś takie zabiegi oczywiste dość, nie? A tu nagle wykastrowane z tego na rzecz przeżywania i chłonięcia filmu od środka. No fakt, dziwny pomysł faktycznie. Ale są takie zabawy, nie wiem, w różnych tam, w Disneylandzie można sobie pójść i Sokołem Millennium sobie polatać. Siadamy normalnie za kokpitem, olbrzymi wielki ekran, skok w hiperprzestrzeń, nie? Nawet już nie widzimy, że to jest jakiś ekran czy coś, bo jest to wszystko super przygotowane, nie? No i można się bawić w takie rzeczy w sumie.
Ja jeszcze myślę też o ludziach, którzy mają problemy zdrowotne, oni by mogli, wiesz, wytrzymać tego typu wrażenia, jest zbyt silne, na przykład bycie goniony przez tyranozaura. Wiesz, twój organizm nie wie o tym, że to zagrożenie jest sztuczne, że tak powiem, tak.
Albo jakiś truposzczak z flakami na wierzchu cię goni, to przecież się można zesrać. Przepraszam, damy.
Był jeden odcinek. Epoka lodowcowa, gdy właśnie była alternatywna wersja rozwoju cywilizacji, gdzie dinozaury goniły ludzi, więc to, co pani Ewa Kopacz mówiła, może się gdzieś tam w innym świecie okazać prawdą.
Może to właśnie było robione przez Polaków, dlatego stąd wzięli ten pomysł. Nie? Mówię o tym odcinku, gdzie świat pojawił się świat w zamrażarce.
Tak.
Bardzo, bardzo, bardzo śmieszny odcinek, to prawda.
Tak, także uważajcie na stare lodówki, nie wyrzucajcie ich od razu, tylko najpierw zajrzyjcie do zamrażalnika, może tam jakąś zaginioną cywilizację znajdziecie. No, jak nie myjecie lodówki za długo, to i tak macie tam na pewno jakieś cywilizacje.
Dokładnie, odpowiednio nie myta lodówka na pewno daje szansę na stworzenie cywilizacji technicznej w jej wnętrzu.
No, ale jak na przykład bym była aktorką, jakbym widziała te niektóre tutaj odcinki, no to bym się bała, nie, jaki jest los aktorstwa, ale sobie myślę, że to jest jednak przeznaczone takie techniki na jakieś, nie wiem, efekty takie kaskaderskie, mega niebezpieczne, tego typu rzeczy, bo jednak chyba taki żywy aktor wciąż jest tańszy niż tworzenie takiego filmu, na przykład no, pełnomatryżowego z takimi postaciami 3D, to które mają tak wiernie odwzorowywać człowieka, to chyba bez sensu.
Niekoniecznie. Sądzę, że skoro niektórzy aktorzy życzą sobie za rolę po 10 milionów dolarów, a na przykład jacyś znani, no to ile może kosztować zrobienie takiego wirtualnego aktora, modela, co ja sam takie składam, może nie są tak doskonałe, bo nie mam jakiejś maszyny na przykład super, ale co to za problem kupić dobry komputer, nie? Jakieś studio. Nie wydaje mi się, że takie strasznie drogie było to animowanie, modelowanie, nawet motion capture. Bierzesz grupę taką się specjalizuje, w tym oni tam machają mieczami, skaczą, to też chyba nie kosztuje jakichś grubych milionów, nie? Więc nie wiem.
Właśnie
nie
miałem
wiem.
Mówić, że to może zależeć wiele od tego, jak bardzo szalone garze będą się na rynku pojawiać. Bo trzeba zauważyć jakby taką zasadę, że wraz, szczególnie to widać po serialach, gdzie ważne jest, aby utrzymać aktora przez cały czas życia serialu. Ci aktorzy z każdym kolejnym sezonem żądają coraz większy gaż. I być może takie zagrożenie ze strony automatyzacji, że tak powiem, czy komputeryzacji, być może utemperuje apetyt niektórych, bo rzeczywiście te kwoty potrafią być szalone. Moim zdaniem dobrze, że ta presja się pojawia. Niech ci aktorzy też poczują się troszeczkę jak kobiety pracujące, jak osoby pracujące na kasie, które też to zagrożenie, że tak powiem, eliminacji ich z miejsca pracy przez maszyny odczuwają w tym momencie.
No, zabrzmiało trochę jak pomysł na scenariusz na kolejny sezon Miłości, Śmierci i Robotów. Dobra byłaby taka opowieść, która by właśnie o tym mówiła, że jest pewna taka kasta, ci aktorzy, oni takie muchy w nosie mają, nie, i tak dalej, a tu nagle się pojawiają wirtualni aktorzy. Przychodzi już taki troszkę zasuszony aktor, a tu za 20 milionów mogę ewentualnie. Proszę pana, ja mam tu 10 takich jak pan. Popatrzcie, ten może wyglądać tak jak pan i robi salta i skacze jeszcze dodatkowo. Ten mogę tu wgrać mu program Komandos, będzie mi strzelał. Wszystko to panie.
No jeszcze inaczej. Przychodzi taki Leonardo i mówisz, że żąda 20 baniek za rolę. Słuchaj, Leonardo, za 20 baniek to ja cię po prostu zrobię w 3D. Także albo schodzisz z sceny, albo cię zastępujemy.
Coś takiego jak aktor zajmujący się właśnie aktorstwem ruchowym tylko i wyłącznie. Do motion capture. Jego ruchy są przechwytywane i przenoszone na wirtualne postacie. To jest normalka.
Władca Pierścieni Smigola w ten sposób stworzono. No. Sean Connery udzielał swojej twarzy smokowi w Ostatnim Smoku, prawda? Mm. To był chyba jeden z pierwszych w ogóle filmów zrobionych tą techniką. Tak mi się wydaje.
No w każdym razie było to takie prekursorskie. Mocno wtedy pamiętam. No, ale no tak, albo takie gry jak Noir, gdzie aktorzy z kolei użyczyli swojej bogatej mimiki i skilli właśnie grania twarzą i to było ripowane i przenoszone na postacie wirtualne i gra potem zasłynęła z tym, że postacie w niesamowity sposób robią miny, jakby grają, co do dzisiaj jest dosyć rzadkie, bo dziś często postacie z gier grają w sposób bardzo uproszczony, nie? Albo przerysowany, albo uproszczony. No, nie jest to żywy aktor.
Nie jestem pewien, jak to wygląda, bo nie gram w gry aktualnie z typu, nie wiem, czy takie filmy jak The Last of Us, tak? Bo to dobrze kojarzy tytuł?
No pewnie
The Last of Us, tak?
Tak, tak, no.
No bo tam w gruncie rzeczy ta gra sprawia wrażenie, przynajmniej z tego, co widziałem, jakiś gameplay, że w gruncie rzeczy jest to tak naprawdę taki film wirtualny, gdzie tylko pokazujemy bohaterowi, żeby tam poszedł, tam coś zrobił, a my raczej tak oglądamy.
Właśnie zupełnie nie. Masz pełną kontrolę, dosyć złożone rzeczy wykonujesz, tworzysz różne przedmioty z innych, crafting, chowasz się za zasłonami, bo ktoś tam idzie, czy ktoś cię usłyszał, ale mogło cię zmylić to, że tam jest dużo takich przerywników filmowych, no gdzie faktycznie nie kontrolujesz sytuacji, tylko oglądasz sobie przerywnik filmowy, wiadomo, no i gra jest dość realistyczna, fajnie wygląda po prostu, więc no, to jest taki real fajnie odwzorowany, nie? I roślinność, i światło, i no ale gra jest jak najbardziej taka, nie jest to film interaktywny, nie? Tylko pełnowymiarowa gra.
Okej. Okay. Miałem właśnie wrażenie, że to już bardziej przypomina właśnie to, o czym wspominałeś wcześniej.
Tu to możemy się cofnąć do czasów laserdisków i jeszcze w ogóle takich gier. Była na przykład gra Mad Dog McCree na Dzikim Zachodzie i to była gra zlepiona z wideo takich nagrywanych kamerą normalnie z kowbojami, tylko się różne te filmiki włączały po prostu, nie? I tam strzelanka taka, bo to był czas, gdzie były modne takie gry, interaktywne filmy, gdzie właśnie różne normalne filmowe sceny z aktorami się pokazywały na ekranie. my dokonywaliśmy różnych decyzji. To już dawno, dawno temu było, nie?
To Fantasmagoria chyba jeden z pierwszych takich tytułów.
No, tak, była taka właśnie, no. Jeden z ostatnich produktów,
chyba roku.
Jeden z ostatnich produktów chyba większych Sierra Online, bo weszli, starali się trochę unowocześnić i też wejść jakby mocniej w aktualne trendy. Nie wiem, czy to się nie zemściło w końcu. Czasem warto pozostać przy swoim, jak się coś dobrze robi i nie kombinować za dużo. Tomisiu tu napisał, okay, że ja uniwersum tworzył. Chyba. Dobra, to co? No my też chyba powoli będziemy kończyli, co nie Ania? Już 23.
No tak, tutaj właśnie Grzesiek wspomina, że w Black Mirror jest taki odcinek, gdzie taki niebieski misiu kradnie pracę stand-uperom, czy tam jakiemuś innemu komikowi. Także...
Rzeczywiście, był taki odcinek.
Był jakiś Griswold, czy coś takiego. No taki pyskaty miś strasznie, miś wnerwiacz, gwiazda wirtualna. No i ale tym misiem zawsze musiał ktoś kierować, on nie był taki wirtualny, nie była to sztuczna inteligencja, tylko to była marionetka właściwie, taka, ale taka wypasiona, cyfrowa, nowoczesna, ale pacynka, którą zakładamy na rękę, nie?
Nie pamiętam tego odcinka, czy to faktycznie nie była czasami sztuczna inteligencja.
Nie. Nim kierował zawsze pewien człowiek. Też pojawił się problem, kto ma kierować, jeśli ten, kto naprawdę kieruje się, zbuntował na przykład, kim go zastąpić. Wiesz, a no wiadomo, a wszyscy odbierali misia jako postać jakąś tam.
A, bo ta historia opowiadała o tym, że ten tam faktycznie kierował nim ktoś, ale ten miś startował po prostu w polityce. Ta historia dotyczyła polityki.
No to był... Tak, to w pewnym momencie jakby się pojawiło, jak on już był taki znany, był takim znanym prześmiewcą, bo on chyba zaczynał jako taka maskotka programu rozrywkowego, nie? A potem się stał kandydatem w ogóle na prezydenta. Ale to chodziło o to, że jakby rząd też chce używać nowoczesnych narzędzi i jakby no, na swoje potrzeby użyć takiego misia być może. Takie tematy.
Okej, to tak jak już zacząłem mówić, nie mam jakby tutaj zbyt wiele już do powiedzenia. Wszystkim tą serię Miłość, Śmierć i Roboty polecam, pomimo tego, że rzeczywiście znajdą się tam odcinki słabsze, to znajdą się też odcinki naprawdę świetne, a kilka wręcz genialnych. Jest to kilkanaście odcinków po 10 minut średnio chyba każde, mniej więcej. Więc można to naprawdę w przerwie w toalecie dosłownie obejrzeć sobie.
Szybko pyknąć.
Dokładnie, idzie się na dwójeczkę i 7 minut akurat.
Ja bym polecał bardziej nie celebrować.
Ja bym jednak polecał na większym ekranie to oglądać, chociaż na monitorze laptopa, bo to jednak dużo lepszy efekt jest. Nie?
Tak, no ten serial zasługuje na to, co na kibelku. To, żeś tu wódz teraz nieładnie powiedział, no, że na kibelku.
Tak libertariańsko tak pojechałeś.
No, ale
czemu libertariańsko?
Bo każdy nie chce, ogląda, słucha gdzie chce. Jeden na kibelku, drugi przed telewizorem, a trzeci...
Bardziej chodziło mi o to, żeby podkreślić, że nie wymaga to zbyt wielkiej ilości czasu. Można to zrobić naprawdę w przerwie między jedną a drugą czynnością, jeśli ktoś naprawdę tego czasu nie ma.
Dobra.
Okej, okay. Tak. Dzięki za fajny temat. I co? I do usłyszenia kiedyś, mam nadzieję.
No do usłyszonka. Cześć. Ojej, chyba rozłączyłem całkiem... No, źle kliknąłem tutaj, niestety. Rozłączyłem też Anię. No, a Ania może nawet teraz nie wie, że jest rozłączona. No, wybaczcie. No i tak Ania wróci, to właściwie się pożegnamy. O kurde. Ach. Właściwie się... No, przepraszam, niechcący rozłączyłem obie osoby.
Myślałam, że ktoś inny dzwoni, a to ty dzwoniłeś do mnie. No nic, mówiłam, że to jest zaleta właśnie, tak, jedna z wielu tego serialu, że właśnie są krótkie te odcinki, no są tylko trzy serie, tych odcinków jest 35, tak jak Wódz mówił, od 5 do tam max 17 minut te odcinki trwają. No bo wiadomo, jest dużo tych fajnych seriali, które jednak mają mnóstwo serii, długie te odcinki, no i ja nie mam na to czasu, a to naprawdę w jeden weekend można sobie ogarnąć.
No niby krótkie odcinki, niby można sobie w przerwie, ale wiadomo, że kompulsywne oglądanie, się, to zjawisko się znowu pojawia, nie? I wchłaniasz cały sezon na raz. To mi się kojarzy trochę z narkomanią, bo no, te filmy też dają nam jakieś bodźce. Czasami, wiesz, cię przechodzi gęsia skórka, czasami masz ciary, przeżywasz troszkę to, co na ekranie widzisz czasem. No i wiesz, jak tak wchłoniesz wszystkie te odcinki naraz, to jakbyś sobie jakiegoś draga zafundowała lekkiego może.
No tak, i tutaj każdy odcinek to trochę inny drag. Także faktycznie może lepiej trochę sobie to rozłożyć, bo to jednak różni się od oglądania takiego serialu, gdzie wszystko jest połączone, cała fabuła, a tutaj każdy odcinek, no to nie dość, że inna forma graficzna, inny temat. No i one, no, często są po prostu najzwyczajniej w świecie, no, ciężkie. I może lepiej sobie dać trochę czasu, żeby je przetrawić.
Tak, po którymś tam odcinku poczułem lekkie znużenie. Ja aż sobie na moment włączyłem szkolną 17 Kononowicza, żeby zdjąć sobie ten ciężar. No.
Tutaj był właśnie ten odcinek i zapanował jogurt, to skojarzenie z Kononowiczem też od razu do mnie przyszło.
A czemu? Także,
no wiesz, mleczni ludzie może by byli zadowoleni właśnie z rządów jogurtu.
A no, mleczny człowiek faktycznie. Okej, okay, no to słuchajcie, mało dzisiaj telefonów, niska słuchalność.
Zero donate'u.
Łysy nas znowu wygryzł, że tak powiem, enigmatycznie. No. Ale spoko, to takie prawo rynku. Prawo rynku. Następnym razem ja o 15 minut wcześniej zrobię audycję niż on. Na przykład. Ale to może to nie zmieni, może ludzie wolą posłuchać sobie bardziej o polityce, o realnych sprawach chyba wolą rozmawiać, o naszym szarym, naszej szarej Polsce, naszej sponiewieranej Polsce, biednej i nas w tym wszystkim. I bieda, ale, rozpacz, choroby,
ale
wojny,
nie,
rozpacz.
Nie, Krawiec, jesteś w błędzie, bo tam u konkurencji ostatnio jest właśnie mielony temat związków.
Związków? Wiesz, temat się pojawia.
Damsko-męskich, tak.
To może mamy różne konkurencje na myśli, ale to w takim razie zostawmy takie niedopowiedzenie. Niech się ludzie głowią, kto miał co na myśli. No. Donajcików też żadnych, ale spoko. Robimy to z pasji, prawda, Aniu?
Tak, tak. Bo ty będziesz zarabiał ty miliony na tym swoim świecie science fiction. To kiedy premiera Krawcowego Świata?
Jak
gra będzie, tak?
Film. Ale film? I gra może też, tak. Sam nie wiem, co prościej zrobić, bo już szukam sposobów na zrobienie, wiesz, na zoptymalizowanie sobie procesu, jakby już od dawien dawna już jakby proces sam muszę układać też tworzenia, żeby się ze wszystkim ogarnąć, żeby były jakieś szanse, nie? No więc jakoś tu pomogły lata doskonalenia się, bo z czasem można się nauczyć, jak zrobić jakąś rzecz na przykład w godzinkę, a nie w 2 dni, nie? To dużo zmienia.
Na pewno. Tak. Tutaj jeszcze to Misiu pisze, że chyba mamy mylne wrażenie, że aktorzy w USA to jakaś klasa arystokratyczna, że często harują w restauracjach tysiące castingów, żeby się na coś załapać. No tacy początkujący aktorzy, oczywiście, my sobie zdajemy sprawę, że oni tam, wiesz, nie dojadają, tak, wyrwali się gdzieś tam z jakiegoś miasteczka i tutaj swój American Dream aktorstwie chcą spełnić w Hollywood. No ale potem, jak już właśnie zdobędą tą sławę, no to się trochę w taką celebrycką kastę właśnie przeobrażają. I jeszcze w ostatnich, no tam kilku dekadach pojawia się jakby klasa tych jakby dzieci tych znanych aktorów, no którzy wiadomo, no przez nepotyzm, tak, no mają dużo łatwiejszy start do tych wszystkich filmów i no jak poszperać sobie tam w tych ich biografiach, no to się okazuje, że właśnie tata aktor, mama aktorka, czy tam jakaś scenarzystka i no myślę, że takim ludziom znikąd jest coraz trudniej się tam gdzieś przebić.
tak na koniec się jeszcze zastanawiam, czy dałoby się ułożyć jakiś scenariusz a la właśnie miłość, śmierć i roboty, ale z użyciem uniwersum nocnego radia. Nie wiem, wyobrażam sobie Etama na przykład gdzieś na Marsie, że tam idzie z reklamówką, coś zbiera i komentuje może tak po swojemu. Słuchajcie, no chciałem wziąć ze sobą swój kufelek, wiecie, ja mam taki ulubiony, ale powiedzieli mi, że absolutnie. I tak opowiada, snuje taką historię, idzie te kilometry, przemierza i cały czas gada na przykład. No widzicie, tutaj na przykład ja muszę użyć reklamówki, bo tu jest, no słuchajcie, nie ma grawitacji, więc to wszystko może gdzieś wylecieć, polecieć, jak się zapaskudzi skafander. I tak gada. I to by był jeden odcinek, który trwa wyjątkowo 2 godziny. Nie do 20 minut, tylko 2 godziny. I on by tak gadał. To by był ciekawy eksperyment. Jak myślisz, jakby ludzie przyjęli to? Może by tak po prostu powiedzieliby, że spoko. Film bardzo mądry, ciekawy.
No, tak, a takiej postaci pokroju Etama tutaj w tej serii nie było. Nikogo choćby zbliżającego się postawą i usposobieniem nie było. Także takiego oryginała niestety w tej serii nie znajdziecie.
Tu mi zainstalowali jakieś oprogramowanie kosmiczne, ale ja to wszystko wykasowałem i mam tu taki program, to kiedyś znalazłem jeszcze na gazetce, o, to dawno było, zainstalowałem, no i słuchajcie, no nie chcę lecieć, ja nie wiem, czym to jest spowodowane, no nie startuję w ogóle. No i taki dramat takiego Robinsona trochę, on, wiesz, wgrał to oprogramowanie z gazetki, przeprogramował rakietę i nie może się ruszyć, musi zostać na tej planecie sam. Ale tam może gadać sam ze sobą, bo dobrze z kimś inteligentnym porozmawiać, więc to rozwiązuje.
No ale widzę go w takim scenariuszu, że gdzieś tam z niczego, z jakichś kilku kabelków, jakiegoś silniczka, wiesz, konstruuje jakiś statek i dzięki temu na przykład wraca na Ziemię, żeby ją ocalić.
Dobrze.
Z Jaggerem swoim, wiesz, mają te hełmofony. Etam i Jagger razem w kosmosie.
To takie retro bardzo science fiction. One man and his dog, nie? I pies też w takim skafandrze kosmicznym z bańką na głowie.
Masz już co wykorzystać w swoim uniwersum.
Dobra, Ania, to dziękuję ci bardzo za pomysł na dzisiejszą audycję. Warto było i no, za polecenie przede wszystkim i dobrego serialu, bo daj radę.
No tak mówiłeś, że trochę jesteś o tyle rozczarowany, że ty już to znałeś z tych analogowych antologii, no ale teraz miałeś okazję poznać taką cyfrową. To też jest jakaś wartość dodana, nie?
Bardzo duża, bo po prostu no, takie opowieści się nie nudzą za bardzo, bo są tak różne. Fantastykę uwielbiam, no to też zawsze ta fantastyka jest. To jest takie danie, które mi smakuje, nie? Właśnie domieszka trochę rozpierduchy, trochę wulgaryzmów, szczypta seksu w tym wszystkim, bo tam też nawet jak, wiesz, ta kobieta demon gdzieś tam hasa po budynkach skacze, to dziwnym trafem kamerzysta akurat takie ujęcie zrobił, że aż miło popatrzeć.
No, także nawet po raz setny to wciąż smakuje.
No, to co? To żegnamy się. Trzymaj się.
To trzymajcie się. Pa, pa. Do usłyszenia.
Hej.